20 minut. No jest 19:04 i 16 sekund. Dobrze, poczekamy te 45 sekund, ale w międzyczasie proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Nie, nie, pół godziny było Pani radny. A to na następnej sesji. Proszę Państwa, mamy godzinę 19:05, wznawiamy posiedzenie sesji Rady Miasta Poznania. Nie widzę w tej chwili, bo chcielibyśmy wznowić punkt przerwany 8, bo rozumiem, że te negocjacje już powinny były dobiec końca, ale skoro nie widzimy Pana Prezydenta i nie widzimy radnych, którzy negocjują, to przechodzimy do punktu 15, projekt uchwały PU 1054 /13. W sprawie wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność telekomunikacyjną. Czy na sali jest, tak, jest towarzyszący nam także od rana pan
Tadeusz Kudlarz.
Pan Tadeusz Kudlarz, bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt uchwały jest bardzo krótki i wiąże się z zakończeniem inwestycji budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, znanej Państwu jako projekt bezprzewodowy Poznań, w wyniku którego powstała zaawansowana technologicznie infrastruktura telekomunikacyjna, za pomocą której miasto Poznań może świadczyć usługę darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców. Ja może zacznę od końca, od uzasadnienia. Świadczenie usług darmowego dostępu do internetu dla ludności, jak również wytwarzanie infrastruktury jej telekomunikacyjnej, jej eksploatacja jest możliwa dzięki ustawie o rozwoju usług szerokopasmowych z dnia 7 lipca 2010 roku. I ta ustawa upoważnia jednostki miasta do budowy i eksploatacji sieci, jako jest to zakwalifikowane jako działalność własna gminy. Jednakże usługi darmowego dostępu do internetu są możliwe pod określonymi warunkami, określonymi w tejże ustawie i w stanowisku Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 9 sierpnia 2012 roku. Taka działalność wymaga dokonania wpisu jednostki samorządu terytorialnego do rejestru jednostek prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jest to w zasadzie czysta formalność, ona nie implikuje żadnymi kosztami i opłatami z tym związanymi. Podstawą do przyjęcia tej uchwały są zapisy artykułu 5 tej ustawy i artykułu 3 ustęp 5. Ustęp 5 mówi o tym, że taka działalność jest możliwa na podstawie uchwały organu stanowiącego, czyli Rady Miasta Poznania w tym przypadku, a artykuł 5 mówi o tym, że wymaga wpisu jednostki do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonującego działalność w tym w zakresie telekomunikacji. Są trzy paragrafy w brzmieniu. Paragraf pierwszy. Uchwala się wpisanie gminy miasto Poznań do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Już przeczy chwileczkę tutaj. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Uzyskał opinię pozytywną, za było 9 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Czy pan radny Michał Grześ sprawił indywidualnie, czy ktoś z przewodniczących czy zastępca komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie rozumiem, że nie ma też wystąpień klubowych, zatem bardzo proszę pana przewodniczącego Grzesia.
Ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy za to, co w tej chwili się nazywa tym miejskim internetem, pan też odpowiada, czy nie?
Tak.
Ja mam taką prośbę, ponieważ ja nie wiem, dlaczego wymyślono jakieś takie dziwne logowanie się do tego internetu. To znaczy muszę wysłać, czy mieszkańcy muszą wysłać na odpowiedniego SMS-a jakiś tam numer potwierdzający. No, jeszcze bym to przeżył, gdyby to było raz, ale generalnie trzeba to robić co miesiąc. Natomiast byliśmy niedawno we Wrocławiu i tam podobny, identyczny internet funkcjonuje na zasadzie nawet bez wpisywania imienia i nazwiska, logowania. Jedyne, co sobie życzą, to przepisanie numerka, żeby sprawdzić, czy to nie loguje się jakaś maszyna, tylko człowiek. I też funkcjonuje i jest to dużo łatwiejsze niż w Poznaniu. Dlaczego my zawsze musimy utrudniać sobie życie i mieszkańcom? Przecież to, no dla mnie to jest zupełnie bezsensowne, no bo mówię, raz jeszcze bym przeżył, ale ja jeszcze mało tego, jeśli się korzysta z komputera, to jest pół biedy, ale jeżeli się korzysta z telefonu komórkowego, no to trzeba mieć długopis, kartkę, żeby przepisać ten kod, który trzeba wysłać na kartkę i potem go wysyłać. I tak co miesiąc, jeszcze znienacka najlepiej.
Już odpowiadam na to pytanie. No, nie jest to nasz wymysł. To jest wymysł prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który dopuszcza świadczenie takich usług, takiego darmowego internetu na zasadach określonych w swoim stanowisku. I te zasady to są, krótsze rzecz biorąc, takie, że usługa może być świadczona w tak zwanej przestrzeni publicznej, że podlega ograniczeniu pasmo przepustowości, że podlega ograniczeniu transfer danych w skali miesiąca i że podlega ograniczeniu czas trwania tej usługi. Inne przepisy wynikające z prawa telekomunikacyjnego i dyrektyw unijnych nakładają na operatora obowiązek przechowywania logów i identyfikacji korzystających z usług internetowych, między innymi z tego tytułu, że za pomocą internetu można prowadzić działalność niezgodną z prawem, czyli można dokonywać przestępstw. To jest najprostszy z możliwych sposobów identyfikacji użytkownika. My go nie identyfikujemy wprost, tylko poprzez numer telefonu komórkowego, którym się posługuje, de facto spychając obowiązek rzeczywistej identyfikacji z imienia i nazwiska tej osoby na operatora komórkowego. Jeżeli Wrocław robi to inaczej, tak jak pan radny był uprzejmy powiedzieć, to robi to niezgodnie z prawem.
Tak, bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
To znaczy tak, po pierwsze, jeżeli nawet ja mam się zidentyfikować, to jeżeli raz wyślę z mojego telefonu ten SMS z jakimś tam kodem, no to już się zidentyfikowałem. Dlaczego mam robić to co miesiąc, co 3 tygodnie? No przecież już ten mój telefon gdzieś tam funkcjonuje. Ale z drugiej strony ja przecież mogę sobie kupić kartę znaczy w ogóle po prostu bez nazwiska kartę i tak mnie nikt nie zlokalizuje, bo ja mogę ją tylko wkładać do telefonu w Urzędzie Miasta i wtedy, czy na Starym Rynku, a potem z niej nie korzystać i wtedy na pewno nie zostanę zlokalizowany. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wszystko mogę się z panem zgodzić. Ja rozumiem, że we Wrocławiu prawo unijne się nie przyjęło. Być może. Natomiast no, jest to o wiele wygodniejsze, ale dobrze. No, my jesteśmy starym pruskim miastem. Porządek musi być, ale proszę mi wytłumaczyć konieczność logowania co po chwilę z tego samego telefonu, jeśli korzystam z internetu.
To nie jest co chwilę, to jest raz na miesiąc, bo tak długo jest ważne konto, które się zakłada i siłą rzeczy, no to nie jest też nasz wymóg, tylko stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że taka usługa nie może być usługą świadczoną jakby permanentnie. Ona nie może zakłócać jakby równowagi biznesowej, czyli psuć interesu operatorom komórkowym.
Oprócz tego tak co po chwilę dostaję potwierdzenie, czy dalej chcę korzystać, bo mi przerywało.
Tak, to jest i usługa, jednorazowa usługa jest ograniczona do jednej godziny. To jest, no to jest też niestety nie nasze ograniczenie, bo my byśmy chcieli w ogóle bez ograniczenia takie usługi mieszkańcom i przyjezdnym zaoferować. No niestety takie jest stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I nic na to nie poradzimy. Kwestia tej identyfikacji człowieka, no bo dzisiaj jest taka sytuacja, że jesteśmy, nawet jeżeli ktoś ma kartę taką przedpłacaną, prepaidową i nie podał swoich danych osobowych, nabywając tą kartę, to nie oznacza, że nie można go zidentyfikować. Na podstawie, powiedzmy, czasu, gdzie najwięcej czasu ten telefon jest zalogowany do konkretnej stacji bazowej, można zlokalizować miejsce zamieszkania i pozostałe dane osobowe. Jeżeli, powiedzmy, ma się taką kartę i się rzeczywiście ją używa miejscowo, no to już trochę tak brzmi jak działanie służb specjalnych, że na rynku starym sobie wkładam taką kartę. No to nie jest jakby nasz problem z identyfikacją tej osoby, jeśli popełni przestępstwo, ale to jest problem operatora komórkowego. Może to jest nieeleganckie zachowanie z naszej strony, no ale tak udało się nam zachować w zgodzie w sprawę.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń, zatem możemy przejść do... Dobrze, pan radny Aleksandrowicz, przepraszam. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. A panie prezydencie to chyba? Nie. Dobrze, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Pan radny Michał Grześ trochę się zagalopował, mówiąc, że jesteśmy starym pruskim miastem, ponieważ jesteśmy miastem polskim przez 635 lat, licząc od nadania praw miejskich, a odejmując od 760 lat 125 lat pruskiego zaboru. Także jesteśmy starym polskim miastem, 760-letnim, które przez 125 lat było pod pruskim zaborem.
To wszystko? Tak, dziękujemy. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, moja wypowiedź była z przekąsem, zwłaszcza, że porównywałem Poznań do Wrocławia, który był starym pruskim miastem, a niestety prawo unijne się tam nie przyjęło.
Ja jednak prosiłabym pan radnych, żebyście dokończyli tę dyskusję historyczną.
Natomiast nie rozumiem w dalszym ciągu. Natomiast chciałem tylko państwu powiedzieć,
bezpośrednio,
że pan, który to referuje, jest jednocześnie twórcą, prawdziwym twórcą Peki i cały czas ze mną się kłóci, że Peki przy klikaniu nie będzie można zidentyfikować, a jak się okazuje, internet anonimowy można zidentyfikować. Także widzę, że punkt pana tu zależy od miejsca siedzenia, ale okej. Okay.
Czy pan Przemysław Aleksandrowicz zamierza na temat Peki?
Nie, że Wrocław nie był stary.
To w takim razie proponuję, żeby kontynuować tę rozmowę po zakończeniu sesji albo w kuluarach. I bardzo proszę pana Przemysława Aleksandrowicza, żeby już nie kontynuował tego wątku. W tej chwili, jeżeli nie ma innych zgłoszeń w sprawie PEKI bezpośrednio i przedmiotu projektu uchwały, to bym bardzo prosiła o to, żebyśmy mogli przejść do głosowania i ażeby pan profesor Aleksandrowicz jednak nie upierał się przy kontynuowaniu tego wątku. Dobrze, będzie szybciej. Pan Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Oczywiście Wrocław także nie jest starym pruskim miastem. Był miastem śląskim w dawnych ziemiach Korony Polskiej, później w ziemiach Korony Świętego Wacława, czyli Królestwa Czech. Prusy zajęły Śląsk w połowie XVIII wieku. I przez 200 lat Wrocławiem władały, ale to też niewiele przy 800 latach historii Wrocławia. Dziękuję.
Tak, dziękujemy bardzo za przypomnienie i w takim razie, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, bardzo proszę o przejście do głosowania. Nie było wniosków o zmianę projektu uchwały. Także głosujemy projekt uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Nie. Dziękuję bardzo. Wszyscy już oddali głos. Jak rozumiem, proszę o podanie wyników tego głosowania. 25 osób za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Uchwała została przyjęta. Projekt uchwały został przyjęty. Nie widzę pana prezydenta. Zatem jeszcze przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Nie wracamy do punktu 8. Przechodzimy do projektu uchwały PU 1067/14 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu imienia Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2. I pani dyrektor Ewa Dybowska przedstawi projekt uchwały. Prosimy bardzo.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, ten projekt uchwały ma charakter porządkowy. Proponujemy, aby dokonać zmiany jednej z komórek organizacyjnych szpitala, mianowicie ośrodka leczenia uzależnień, który jest zlokalizowany przy Podolańskiej, na ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Ta zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych, czyli inaczej mówiąc jednostek chorobowych, i jest niezbędna w związku z kontraktowaniem, jak ale również wspieraniem tej placówki z funduszu alkoholowego. Pragnę również poinformować, iż Rada Społeczna Szpitala w dniu 9 grudnia pozytywnie zaopiniowała tą zmianę. Uprzejmie proszę o podjęcie proponowanej uchwały. Dziękuję.
115 będzie dla tych niepłacących podatków w Poznaniu 112. To powiem, że też tak. Ale się nie zgadzaliśmy przy przystankowym, to będzie, nie wycofam tego, pewnie odpadnie i w tym układzie się przytrzymamy z pracy całością uchwały.
No, to jeszcze będziesz mówić.
Tak.
Tak, przepraszam bardzo, zajął mnie tutaj pan radny Kaczmarek, który relacjonował wyniki negocjacji. Zatem dziękujemy za zaprezentowanie tego projektu. Nie widzę nikogo zgłoszonego do głosu. Jest pan radny Chudobiecki w imieniu własnym. W imieniu własnym pan... Proszę. Rozumiem, że w imieniu własnym nie ma nikogo, kto chciałby zabrać głos w imieniu komisji czy klubów. Bardzo proszę, pan radny Chudowiecki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest to sprawa raczej o charakterze porządkującym, wynikająca z konieczności czy możliwości zawierania odpowiednich umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rada Społeczna nie miała tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby przyjąć tą poprawkę proponowaną właśnie przez szpital. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych do głosu, zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni, wydaje mi się, oddali głos. Prosimy o podanie wyników. 28 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty.
Dziękuję bardzo.
I kolejny punkt. Projekt uchwały PU 1069/14 zmieniającej uchwałę numer 29/29/411/6/2012 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Poznań. Pani kierownik Aniu przedstawi projekt tych obwodów gimnazjalnych. Prosimy bardzo.
Panie przewodniczący, panie przewodnicząca, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały, który jest tak naprawdę projektem uchwały porządkującym, ponieważ w 2012 roku podjęliście Państwo uchwałę o granicach obwodów szkół gimnazjalnych. Jednakże wtedy mówiliśmy o tym, że obwody szkół gimnazjalnych nie mogą wykraczać poza granice miasta Poznania, a tak w starych obwodach jeszcze z 99 roku było. W związku z czym uchwała z ubiegłego roku o obwodach szkół gimnazjalnych uporządkowała tą sytuację, ale w tak zwanym międzyczasie później doszło do rozmów pomiędzy gminą Rokietnica a miastem Poznań. W wyniku tych rozmów gmina Rokietnica podjęła uchwałę o przekazaniu zadania w zakresie edukacji miastu Poznań i to dotyczy edukacji w szkole podstawowej numer 68 i gimnazjum numer 28 i gimnazjum numer 67. Następnie miasto Poznań podjęło uchwałę przyjmującą to zadanie na siebie. W wyniku tych dwóch uchwał nastąpiło porozumienie pomiędzy gminą Rokietnica a miastem Poznań określającą już szczegóły tych rozliczeń, a konsekwencją już ostatnią i finalną tych wszystkich zmian już podjętych.
Proszę Państwa, bardzo proszę o przyciszenie rozmów. No.
A konsekwencją finalną tych zmian jest ta uchwała, która zmienia poprzedni projekt tylko i wyłącznie w dwóch załącznikach, a rzecz dotyczy obwodu gimnazjum 67 i rzecz dotyczy załącznika, który pokazuje obręb obwodu i załącznika, który pokazuje wykaz współrzędnych obwodu. Tyle jeśli chodzi o historię tej uchwały. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Oświaty. Bardzo proszę Wysoką Izbę o podjęcie uchwały.
Tak, dziękujemy bardzo. Tak jak pani kierownik już zauważyła, opinia Komisji Oświaty i Wychowania jest pozytywna. 13 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy przewodniczący Komisji Oświaty nie zabierze głosu, bo się nie zgłasza? Nikt z klubów nie chce, przedstawicieli klubów też nie zgłasza, nikt z indywidualnych radnych. Zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 32 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękujemy bardzo. I jeszcze mamy projekt pod numerem 18, projekt uchwały PU 1070/14 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny w Poznaniu. to tak, bardzo prosimy Panią o przedstawienie projektu uchwały. Czy mogłaby Pani się przedstawić do protokołu, przepraszam?
Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Promocji Miasta.
Pani Joanna Nowaczyk, dziękuję bardzo. Już
Pani Przewodnicząca, Panowie tak. Prezydenci, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt
uchwały. Przepraszam Panią bardzo. Proszę Państwa Radnych, bardzo proszę o przyciszenie tych rozmów, o wysłuchanie projektu uchwały. Bardzo proszę.
Przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny w Poznaniu. Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny w Poznaniu zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta na płacie projektowanego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Krzesiny w Poznaniu. Herb miasta Poznania pojawi się na rewersie sztandaru w lewym górnym narożniku powyżej wizerunku świętego Floriana. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania zgodnie z kompetencją Wysokiej Rady na podstawie uchwały z 1993 roku.
Dziękujemy bardzo. Ten projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki. Uzyskał pozytywną opinię, za było 9 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Chyba wszyscy Państwo radni już oddali głos. Prosimy o podanie wyników. 29 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został przyjęty. I przechodzimy do projektu 18a PU 1073 /14 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Feliksa Nowowiejskiego.
Szanowna Pani Przewodnicząca.
Pan Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Antoni Szczuciński przedstawi projekt uchwały.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni i Goście. Z przyjemnością przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie pomnika Feliksa Nowowiejskiego. Czynię to z pełnym przekonaniem, bowiem Feliks Nowowiejski dokonał w swoim życiu kilku zasadniczych wyborów. Po pierwsze, zdecydował się być Polakiem, mimo że znaczny czas kształcił się i przebywał w Niemczech i język niemiecki był pierwotnie głównym jego językiem. Po drugie, dokonał wyboru bycia mieszkańcem naszego miasta. Od 1919 roku do końca życia, z przerwą w okresie wojennym, kiedy musiał się ukrywać, czas ten spędził jako mieszkaniec Poznania właśnie. A że człowiek to wybitny, że w pierwszej połowie XX wieku na świecie, jeśli chodzi o polskich kompozytorów, najczęściej grano Fryderyka Chopina i Feliksa Nowowiejskiego, to dziś nic dziwnego, że imię naszego miasta rozsławił. A że był człowiekiem głęboko patriotycznym, także komponując to, co zapadło w pamięci Polaków, a więc Rotę, a więc Quo Vadis. Nie będę wymieniał całego jego dorobku, bo przecież gdzie jak gdzie, ale w Poznaniu on jest doskonale znany. Ale nie tylko tu. Orkiestra symfoniczna w Olsztynie, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, szkoły muzyczne w Gdańsku, Gnieźnie, Poznaniu, Szczecinie, Tucholi noszą jego imię. Dlatego, że był kompozytorem wielkim, że był społecznikiem wielkim, był działaczem śpiewaczym, chórzystą, który komponował dla nich i sam angażował się w szeroką edukację muzyczną, w działania patriotyczne, no a przede wszystkim twórcą był wielkim. Pomnik jego w Poznaniu wydaje się czymś zupełnie naturalnym. Proszę uprzejmie Państwa radnych o uchwalenie tejże uchwały, w której jedno zdanie jest stanowiące. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika Feliksa Nowowiejskiego. Jednocześnie po dyskusji na Komisji Kultury uprzejmie proszę, by w uzasadnieniu, czy nie to jak autopoprawkę, zmienić zdanie, że projekt ten można uznać za zasadny. On jest zasadny. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Projekt był prezentowany i opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki. 8 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Zgłasza się pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski w imieniu własnym. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, z satysfakcją notuję fakt, że w uzasadnieniu jest mowa o tym, żeby w tej sprawie odbył się konkurs otwarty architektoniczny. Póki co jeszcze przyjmujemy tego typu uchwały w dotychczasowej formule. Chcę tylko poinformować, że między innymi z panem przewodniczącym Ganowiczem, ale także z panem konserwator, pracownikami Wydziału Kultury i Dziedzictwa, także współpracującymi z nami historykami sztuki, architektami, a także plastykiem miejskim Piotrem Libickim przygotowujemy pewien projekt roboczy uchwały, który będziemy chcieli na początku marca zapewne przedstawić radnym Komisji Kultury, radnym Komisji Rewitalizacji, Komisji Polityki Przestrzennej, który tę kwestię, procedurę stawiania pomników w naszym mieście nieco uporządkuje w tym sensie, aby przede wszystkim zawsze każdorazowo przy każdej inicjatywie był prezentowany, odbywał się konkurs otwarty, publiczny, względnie dyskusja publiczna nad propozycją lokowania pomnika w danym miejscu, poprzedzona również analizą też urbanistyczną, czego nam w tej chwili dzisiaj brakuje, ponieważ pomniki powinny się dobrze wpisywać w przestrzeń, niezależnie też od idei, którą wyrażają. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Nie widzę innych radnych zgłoszonych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Prosimy o tablicę. Kto z państwa radnych jest za tym projektem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Prosimy o podanie wyników. 31 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. I proponuję jeszcze w tej chwili przegłosować projekt numer 19, pod numerem porządkowym 19, projekt uchwały PU 1071 łamane przez 14, zmieniającej uchwały numer 31 łamane przez 465 łamane przez 6 łamane przez 2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie statutu Biblioteki Raczyńskich. Projekt uchwały przedstawi pan
Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Wydziału
Kultury
i Dziedzictwa.
Widziałam pana dyrektora przed tym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, zmiana statutu jest podyktowana przeniesieniem oczywiście kilku filii do nowego budynku Biblioteki Raczyńskich, w związku z czym aktualizacja, tak można nazwać tą poprawkę, na statutu następuje w odniesieniu do filii numer 9 i 18, które zostały przeniesione z ulicy Wronieckiej 6, w odniesieniu do filii numer 11 z Chwaliszewa 17 oraz numeru 28 z pierwotnej części budynku głównego, czyli z tak zwanej starej części, oraz filii 66 dla osób niewidomych i niedowidzących przy ulicy Mielżyńskiego 27. Odnosząc się do pytań, które podczas Komisji Budżetu sformułował pan radny Lewandowski, chciałem poinformować, że decyzja o tym, iż te filie zostaną przeniesione do nowego budynku, została ogłoszona w publicznych już wypowiedziach pana dyrektora Spaleniaka jeszcze w 2011 roku, na co oczywiście mamy odpowiednie dokumenty. W związku z czym ośmielam się poprosić państwa o przegłosowanie tej uchwały ze względu na po prostu na poprawienie dostępności biblioteki i jej zasobów dla mieszkańców Poznania.
Dziękujemy bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki, uzyskał pozytywną opinię, 9 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych, zatem prosimy o tablicę do głosowania.
Jeśli można, tam była jeszcze autopoprawka, ale tu już omówiłem obydwie części tej uchwały, także w związku z filią 66. Także zebrałem je troszeczkę w jedną całość.
Dobrze. Rozumiem, że ta autopoprawka jest uwzględniona w tekście przedstawionym. Tak. Zatem przechodzimy do głosowania tego projektu. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Wszyscy Państwo radni już oddali głos. Proszę o podanie wyników. 32 osoby były za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem projekt ten został przyjęty. Jeszcze proszę Państwa, mamy tutaj, umknął mi projekt 18C, który dotyczy projektu uchwały numer PU 1082 łamane przez 14 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Poznania planowanego do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach systemu zielonych inwestycji GIS Green Investment Scheme. Część pierwsza, zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt uchwały przedstawi
Grzegorz Kamiński, zastępca dyrektora biura koordynacji projektu. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni.
Proszę państwa radnych, ja bardzo proszę o umożliwienie panu zaprezentowanie tego projektu i o pewne uciszenie tych rozmów.
Szanowni Państwo radni, miasto Poznań planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizacji kilku obiektów użyteczności publicznej. Są to placówki oświatowe oraz budynek geopozu. Ten dokument, czyli ta uchwała, którą dzisiaj referuję, jest oczywiście jedną z uchwał intencyjnych, które bardzo często Państwu przedkładamy. Jest ona dokumentem niezbędnym, wyrażającym wolę Rady do złożenia tego wniosku i oczywiście upoważniającym prezydenta do zaciągnięcia w przyszłości zobowiązania. Także proszę uprzejmie państwa radnych o przyjęcie przedmiotowej uchwały. Uchwała ma charakter wymogu formalnego, który musimy spełnić, żeby móc w ogóle aplikować o środki z tego mechanizmu GIS.
Dziękujemy bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Uzyskał opinię pozytywną. 7 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Był też kierowany do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, ale nie widzę tu załączonej opinii. Czy Komisja Gospodarki Komunalnej, rozumiem, nie opiniowała tego projektu, tak? Był on skierowany, rozumiem, że nie ma tej opinii, zatem czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie w imieniu komisji, klubu, własnym? Nie widzę, zatem możemy przejść. Jest pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Mam pytanie, czy można prosić o przypomnienie, jakie obiekty są na tej liście?
No, rzeczywiście. Wytypowaliśmy 7 obiektów. Jest to budynek geopozu przy ulicy Gronowej oraz jest to 6 budynków oświatowych. Jest to gimnazjum numer 23 na osiedlu Jagiellońskim, szkoła podstawowa numer 21 na ulicy Łozowej, zespół szkół numer 2 na ulicy Hangarowej, szkoła podstawowa numer 46 na ulicy Inowrocławskiej, zespół szkół numer 1 na ulicy Leśnowolskiej oraz przedszkole numer 45 na ulicy Trzemeszeńska. Typowanie tych placówek generalnie było spowodowane faktem, bo one były najlepiej przygotowane na etap, kiedy musieliśmy zdecydować, jakie budynki będziemy wprowadzać do projektu i one de facto spełniają jakby kryteria formalne i dopuszczające nas w ogóle do aplikowania do tego konkursu.
Dziękuję bardzo. Tutaj w międzyczasie jeszcze uzyskałam informację, że ten projekt wpłynął wczoraj do Biura Rady Miasta, dlatego Komisja Gospodarki Komunalnej o nim zapewne nie wiedziała. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałam zapytać pana, ile jeszcze jest takich placówek, szczególnie oświatowych, które byłyby ewentualnie chętne skorzystać z takiego dofinansowania i ile na to potrzebujemy środków i jaka jest szansa, żeby następne zrealizować? Bo przyznam się szczerze, no nie było to na komisji, nie przypomniałam sobie, żeby było to na komisji oświaty, a na pewno na gospodarce komunalnej też nie było. No więc takie troszeczkę dla nas to jest no, nowość, bym powiedziała. My byśmy chciały na przykład przedszkole 13 na Kopernika, czy tam też jest szansa?
W tym konkursie nie, to aha, już tam budynki wytypowane. Oczywiście, jeżeli będą takie możliwości, ponieważ my nie zamykamy się na tylko jeden instrument finansowy, czyli który obecnie państwu prezentujemy. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej przewiduje także działania dotyczące między innymi termodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym jednostki oświatowe. My takie projekty będziemy definiować. Mamy wytypowaną z góra dosyć dużą liczbę różnych obiektów w różnym stanie technicznym, tak? Czyli niektóre de facto efektywności energetycznej na nich nie osiągniemy, a niektórych jesteśmy w stanie osiągnąć. Także nie chciałbym strzelać w tej chwili, jaka to jest dokładnie pula, aczkolwiek my mamy mniej więcej wytypowaną ilość budynków o różnym stanie technicznym, które będziemy próbowali wprowadzać do różnych źródeł finansowania, jeżeli chodzi o środki na termomodernizację.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ, pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja tylko krótko chciałem pogratulować wybitnie trafnego wyboru. Zgadzam się całkowicie i popieram ten projekt uchwały. Cieszę się, że będziemy mogli go przegłosować.
Dziękuję. Czy pan chciał zabrać głos? Nie, pan, bo pani radna Lidia Dudziak zrezygnowała z głosu, czy... Ale została zamieniona na pana Przemysława Aleksandrowicza. Gender działa. Czy pani radna Lidia Dudziak, bardzo pan proszę.
Wierzę, że za może spodnieć. Ja w przeciwieństwie do pana radnego, no chciałabym mieć taką radość głosując tą uchwałę, ale skoro mam brać odpowiedzialność, to chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat te szkoły, nie inne. No, no gdzieś, no, no takie rzeczy to powinny być chyba na komisji merytorycznej omawiane, no. Przepraszam bardzo, bo za chwilę ktoś zapyta, dlaczego nasza szkoła czy nasz budynek nie został wytypowany, a dlaczego te zostały wytypowane. Na to pytanie ja sobie nie potrafię odpowiedzieć. Bo nie wiedziałam, że jest taka uchwała. Ale nie, przepraszam, ja nie wiedziałam, że jest taka uchwała. A to są...
W kolejności zgłosił się pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Jeżeli pan przewodniczący Grześ chce zabrać głos, to proszę o zgłoszenie się. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, ponieważ ta uchwała dotyczy poza budynkiem geopozu wyłącznie placówek oświatowych, to niewątpliwie powinna trafić na Komisję Oświaty i Wychowania. Nie trafiła i stąd nasze pytania i wątpliwości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak. Czy pan radny Maciej Przybylak zabiera głos, czy...
Nie zabiera.
No to czy panowie się bawicie dobrze tam wciskając te guziki? Czy... Zatem nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu. Prosimy o tablicę do głosowania. Nie było żadnych poprawek zgłoszonych. Możemy głosować projekt. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Czy pani radna Dudziak może przejść nad tym do porządku dziennego, że się pomyliła? Dobrze, proszę w takim razie o cofnięcie tej tablicy, zresetowanie i prosimy o ponowne oddawanie głosów. Proszę państwa radnych o skupienie się. Panie również, oczywiście. Tylko chciałam zauważyć, że panie zazwyczaj są skupione. Ale może w tym taki mały szowinizm kobiecy. Dobrze, wydaje mi się, że wszystkie panie i panowie radni oddali głos. Zatem prosimy o podanie wyników. 31 osób za, nikt nie był przeciw. Jedna obecna, nie głosująca. Projekt został przyjęty. Dziękujemy bardzo. I ponieważ mamy w tej chwili godzinę za 11:08, proponuję zastanowić się nad tym, czy chcemy przedłużyć dzisiejszą sesję. Jeżeli tak, to o ile tu pan przewodniczący mi podpowiada, że chcemy, zatem chcemy, przedłużamy do wyczerpania porządku obrad. Kto jest za tym pomysłem, zagłosuje za. Kto nie chce, będzie głosował przeciw. Jest za 10:08. Jeżeli mamy kontynuować te obrady, to musimy w tej chwili przedłużyć sesję, bo inaczej nie będziemy ich mogli kontynuować. Prosimy o tablicę oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w tej sprawie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję bardzo. Prosimy o podanie wyników. 22 osoby za, 9 przeciw, 1 osoba nie głosująca. Zatem możemy kontynuować po godzinie 8. I w tej chwili do zrealizowania porządku. Także interpelacje i zapytania także będą dzisiaj. Proszę państwa. Tak, bardzo proszę. Proszę państwa, w tej chwili mamy... Ja nie wiem, czy ja rozumiem, że możemy wrócić do tego punktu 8, czy jeszcze tam jakieś techniczne prace trwają i byśmy zrealizowali ze 2 punkty, które są w porządku, a nie zabiorą.
Pani przewodnicząca, jeszcze w tej chwili trwa dosłownie drukowanie tej propozycji, pewnie za 2-3 minuty będzie.
Tak mi się wydawało. Także w takim razie przechodzimy do punktu 20 projektu uchwały PU 1057, łamany przez 13 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Straży Miejskiej Miasta Poznania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Szymon Szynkowski-Welsenk przedstawi projekt zatwierdzenia protokołu.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Pozwolę sobie przedstawić projekt kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Straży Miejskiej. Kontrola tą komisję przeprowadzała od grudnia 2012 do zakończyła w październiku 2013. Przedmiot, zakres kontroli obejmował organizację Straży Miejskiej oraz zakres jej działania, struktury zatrudnienia, placówki Straży Miejskiej, środki do dyspozycji Straży Miejskiej, tryb naboru, szkolenie nowych pracowników, szkolenie permanentne, interwencje podejmowane przez Straż Miejską, skargi mieszkańców zgłaszane na działanie Straży Miejskiej, schemat działania w okresie tygodniowym w danym referacie na terenie całego miasta, protokoły prowadzonych przez jednostki zewnętrznej kontroli w okresie 2010-2012, tryb współpracy z innymi jednostkami skutkujący dowiezieniem do Izby Wytrzeźwień. Szanowni państwo, pozwolicie państwo, że już oszczędzając czas, nie będę czytał stanu faktycznego stwierdzonego w ramach kontroli oraz opisu stanu prawnego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości w całości. Będę starał się to możliwie streszczać. Organizacja, struktura Straży Miejskiej jest określona w regulaminie. Straż Miejska działa w ramach 4 wydziałów: Centrum, Wschód, Zachód i Wydział Organizacji Służby. Wydziały oraz referaty mają strukturę lokalną, a nie zadaniową. Komendant Straży Miejskiej przyznał, że centralizacja lokalowa mogłaby przyczynić się do lepszego wykorzystania strażników i zwiększenia liczby bezpośrednich patroli. Komisja ustaliła, że Straż Miejska teoretycznie jedynie działa w systemie całodobowym, w godzinach nocnych funkcjonuje w praktyce tylko służba dyżurna oraz patrol do przewozu osób nietrzeźwych. Z deklaracji komendanta wynika, że w okresie letnim funkcjonują dodatkowe patrole nocne. Struktura zatrudnienia Straży Miejskiej, będąca zainteresowaniem komisji, dotyczyła przede wszystkim proporcji w zatrudnieniu kadry kierowniczej w stosunku do strażników pełniących służbę bezpośrednią, patroli strażników miejskich na ulicach miasta. W trakcie posiedzeń komisji uznano, że trójstopniowa struktura nie budzi wątpliwości co do funkcji zarządczych przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych dzielnic miasta oraz lokalizacji jednostek Straży Miejskiej. Troską radnych była pilność i skuteczność interwencji. Według deklaracji komendanta każde zgłoszenie wywołuje interwencję Straży Miejskiej. Na prośbę radnych przedstawiono statystykę czasu realizacji interwencji. W wybranych miesiącach luty, kwiecień, lipiec 2012 średni czas interwencji wynosił 76 minut od zgłoszenia. Radni komisji uznali strukturę zatrudnienia w kontekście kadra kierownicza patrole bezpośrednie za adekwatną do realizowanych przez Straż Miejską działań. Zatrudnienie straży to w chwili obecnej 293 etaty. Komisja analizowała środki dostępne dla potrzeb Straży Miejskiej, w tym również legalność środków bezpośredniego przymusu. I stwierdziła, że środki przymusu bezpośredniego są zgodne z przepisami cytowanej ustawy o strażach gminnych, a mianowicie z postanowieniami artykułu 14 ustęp 1, 2 oraz 3 tejże ustawy. W ocenie komendanta dostępne środki są wystarczające do realizacji zadań podejmowanych przez Straż Miejską. Tryb naboru do Straży Miejskiej został opisany przez komisję i nie wzbudził wątpliwości komisji. Komisja pozytywnie oceniła prowadzone przez Straż Miejską szkolenia. Komisja zwróciła uwagę na istotny problem braku skuteczności podejmowanych interwencji ze względu na długi czas ich realizacji. Opisując tutaj, że przykładowo w pierwszym tygodniu grudnia 2012, kiedy ogółem odnotowano w książce dyżurnego 683 przyjęte interwencje, aż 202 z nich były realizowane przez czas dłuższy niż 2 godziny. Zdarzały się interwencje mające charakter zgoła absurdalny, jak na przykład bezskutecznie realizowane po 23 i 19 godzinach zgłoszenia dotyczące błąkających się bezpańskich psów. Komisja zwróciła uwagę, że czas podejmowanych interwencji mający istotny wpływ na ich skuteczność wymaga zdecydowanego skrócenia poprzez zwiększenie zasobów kadrowych. Komisja analizowała również skargi, zwróciła uwagę, że według instrukcji ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skargi wniosków opracowanej przez Komendanta Straży Miejskiej w paragrafie 2 ustęp 3 czytamy: skargi i wnioski powinny być rozpatrywane, załatwiane z należytą starannością, zachowaniem obiektywizmu, wnikliwie i bez zbędnej zwłoki. Tryb rozpatrywania skarg został wprowadzony zarządzeniem Komendanta z dnia 14 czerwca 2011. Większość rozpatrywanych przez zastępcę komendanta do spraw prewencji skarg odbywa się bez udziału skarżącego. Decyzja jest podejmowana na podstawie analizy dokumentacji i oświadczenia strażnika. Według opinii radnych komisji rewizyjnej taki tryb postępowania nie wyczerpuje znamion obiektywizmu deklarowanego w powyższej instrukcji. Radni zwrócili uwagę na warunki przesłuchiwania obwinionego w siedzibie Straży Miejskiej. Brak osobnego pokoju przesłuchań stanowi według radnych istotny mankament zasady obiektywizmu deklarowanego w instrukcji. Pozwolicie Państwo, że przeczytam zalecenia i wnioski pokontrolne. Po pierwsze, Komisja Rewizyjna uznaje za zasadną działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania. Po drugie, w przeprowadzonej kontroli komisja uznaje, że zostały naruszone zasady celowości, legalności oraz gospodarności przez Straż Miejską Miasta Poznania. Po trzecie, komisja, powiedziałem, nie zostały naruszone, mam nadzieję. Tak to zostało tu wskazane. Po trzecie, komisja stoi na stanowisku, że zwiększenie skuteczności działania Straży Miejskiej oraz skrócenie czasu interwencji wymaga podjęcia odpowiednich działań. Działania te mogą być przyczynkiem do wnioskowania przez Radę Miasta o zwiększenie budżetu Straży Miejskiej. Po czwarte, komisja obliguje Komendanta Straży Miejskiej do zapewnienia gwarancji mieszkańcom Poznania profesjonalnego oddziałania podległych pracowników, w tym również zapewnienia zasady obiektywizmu w sprawach spornych. Po piąte, komisja, biorąc pod uwagę obniżenie poziomu poczucia bezpieczeństwa w centrum miasta w godzinach nocnych, wnioskuje o przywrócenie całorocznych nocnych patroli na tym obszarze. Po szóste, komisja zwraca uwagę, że nakładanie na strażników obowiązku własnoręcznego mycia pojazdów przed służbą w sposób prowizoryczny jest nieefektywnym wykorzystaniem czasu ich pracy. Po siódme, komisja postuluje, aby wyposażyć Straż Miejską w proste środki techniczne z logotypem straży, np. taśma zabezpieczająca, które mogłyby służyć budowaniu zaufania i promować działania tej formacji. Dodam tylko na koniec, że w toku prac komisji jako przewodniczący zgłosiłem szereg uwag i zastrzeżeń i uzupełnień do opisanego przeze mnie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania i które to w zdecydowanej większości, w 90% zostały odrzucone decyzją większością członków komisji i przedstawię te zastrzeżenia w moim wystąpieniu indywidualnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej?
Można mnie jakoś włączyć, no bo nie mam karty tutaj.
Aha, jakoś włączyć. Czy możemy technicznie jakoś włączyć pana przewodniczącego komisji?
Ma włączone.
Tak, ma włączony.
Bardzo dziękuję. To ja już teraz jako głos indywidualny, tak? Szanowni Państwo, w trakcie prac kontrolnych, pracę tę prowadził z ramienia komisji jej członek, pan radny Sławomir Smul. W większości jego ustalenia znalazły się w protokole kontroli, natomiast jako przewodniczący również analizowałem przedłożone dokumenty i wyjaśnienia i składałem wnioski do protokołu kontrolnego. Przedstawię Państwu, też postaram się to zrobić skrótowo, złożone przeze mnie wnioski, które nie zostały przez komisję uwzględnione. W mojej opinii istotne wątpliwości budzi struktura zatrudnienia Straży Miejskiej. Na ogólny stan 293 etatów, aż 21 etatów to stanowiska kierownicze, czyli naczelnicy i kierownicy referatów. 22 etaty to stanowiska administracyjne, kontrolne i oskarżycielskie. 18 etatów poświęconych jest czynnościom ceremonialnym i ochronie obiektów. 17 stanowiskom pomocniczym i obsłudze. 12 to stanowiska urzędnicze. Jeżeli odliczyć od pozostałej liczby etatów strażników szkolnych oraz tych, którzy obsługują fotoradar, z 293 etatów pozostaje liczba 111 etatów pełniących wprost funkcje patrolowe i dyżurne. A więc mniej więcej 1/3. Jest to liczba nieproporcjonalnie mała na ogólny stan etatowy Straży Miejskiej. W dniu 20 marca podczas jednego z posiedzeń komisji sprawdzono, ile danego dnia strażników pełni służbę patrolową w mieście, chcąc zweryfikować twierdzenie komendanta, iż służbę tą pełni między 70 a 90 osób. Okazało się, że tego dnia na zmianie porannej służbę pełniło jedynie 39 strażników, a na zmianie popołudniowej 24 strażników. Nawet jeśli przeanalizuje się przykładowy dzień o pełnej obsadzie patrolowej, czyli właśnie w rejonie tych między 70 a 90 strażników, przykładowo 3 grudnia 2012, w którym służbę na dwóch zmianach pełniło 72 strażników, niepokojąca jest relacja między tą liczbą a strażnikami wykonującymi inne funkcje. W tym dniu czynności nadzorczo-kontrolne sprawowało 17 osób, 5 strażników ochraniało Urząd Miejski przy Placu Kolegiackim, niczym twierdzę, 14 dyżurnych pracowało na terenie referatów, a 20 obsługiwało fotoradar. Wątpliwości budzi również sposób obsady strażnikami poszczególnych referatów w soboty oraz niedzielę. W niektórych referatach w weekend dyżurny dysponuje liczbą od 2 do 4 strażników patrolowych. Trudno się dziwić, że uniemożliwia to podejmowanie szybkich interwencji. Warto zwrócić uwagę, jak wygląda obsługa fotoradaru w naszym mieście. Ogólnie 24 strażników w referacie fotoradaru obsługuje 3 urządzenia fotoradaru, przy czym jedno pozostawało przez cały rok 2012 zepsute, a drugie działało na, można powiedzieć, pół gwizdka, a więc w praktyce 24 strażników obsługuje 1,5 fotoradaru. Zdaniem moim taki stan zatrudnienia w tym referacie jest nadmiarowy. Zwracam również uwagę na bardzo niski poziom wynagrodzeń w odniesieniu do strażników w poszczególnych referatach terytorialnych na terenie miasta, w szczególności w zestawieniu z referatami administracyjnymi. Strażnicy i inne osoby zatrudnione w administracji otrzymują przeciętnie uposażenie o 936 zł wyższe niż strażnicy w referatach terytorialnych, a więc dysproporcja między strażnikami patrolowymi a osobami wykonującymi inne funkcje w Straży Miejskiej to mniej więcej 1000 zł, a byłaby jeszcze wyższa, gdyby wziąć pod uwagę pensje osób pełniących stanowiska kontrolno-nadzorcze na poszczególnych referatach terytorialnych. Moim zdaniem strażnicy, w szczególności ci patrolowi, którzy wykonują trudną służbę, powinni być wynagradzani adekwatnie w stosunku do realizowanych zadań. Zwracam uwagę, że Straż Miejska posiada do dyspozycji jeden pojazd do przewozu osób nietrzeźwych, który w dodatku ulega częstym, najczęstszym ze całej floty Straży Miejskiej awariom. W roku 2012 było to 13 awarii. W związku z tym, kiedy jest wyłączony z ruchu strażnicy, osoby nietrzeźwe przewożą na tylnej kanapie normalnymi radiowozami, co trudno uznać za standard w przewozie osób nietrzeźwych. Zwracam również uwagę, że Straż Miejska nie posiada do dyspozycji przewidzianych ustawą innych środków, które mogłaby posiadać, przymusu, takich jak paralizatory elektryczne czy psy. Takie środki posiadają straże miejskie na przykład w Katowicach, Bydgoszczy, Toruniu, Krakowie, Płocku czy Łodzi. Takie środki mogłyby służyć w podniesieniu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, ale samych strażników. Zwracam również uwagę na stan wyposażenia w referacie fotoradaru. Skoro już ten referat jest tak dobrze obsadzony osobowo, to warto, aby też był dobrze wyposażony technicznie. Tymczasem, tak jak powiedziałem, jedno urządzenie pozostawało przez cały rok 2012 zepsute, drugie działało w połowie wymiaru godzin, a w dodatku robione przez nie zdjęcia były w 1/4 nieczytelne. Zwracam również uwagę na sytuację ujawnioną w roku 2012 dotyczącą przyjęcia do straży dwóch strażników na stanowiska kierownicze w okolicznościach uchybiających zasadzie transparentności. Istotne wątpliwości co do realizacji w toku naboru wymaganych praktyk i szkoleń stawiają pod znakiem zapytania przejrzystość procesu rekrutacji do formacji, która winna cieszyć się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem społecznym. Zwracam również uwagę na skrajną nieefektywność rozwiązania w zakresie zakładania i zdejmowania blokad na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów w godzinach popołudniowych i wieczornych. To ciekawostka, gdyby ktoś z Państwa zaparkował na przykład o godzinie 20:30 i miał, czy powiedzmy o 20:00 i miał założoną blokadę, to jeżeli poczeka do godziny 22:00, ta blokada w centrum miasta, a poza centrum już to już na pewno zostanie mu ściągnięta i zostanie jedynie wezwanie do tego, żeby stawić się na Straży Miejskiej, ponieważ Straż Miejska kończy z godziną 22:00 pracę, ci strażnicy, którzy zakładają blokady, a więc no, muszą zdjąć te blokady, bo w nocy nie miałby ich kto zdejmować. Takie rozwiązanie sprawia, że do niektórych samochodów strażnicy jeżdżą dwa razy. Najpierw, żeby założyć blokadę, a później, żeby zdjąć tą blokadę i mimo to jakby no, nie są w stanie na miejscu ukarać sprawcy, zostawiają mu jedynie wezwanie do stawiennictwa.
Aha, tak, właśnie minął czas wypowiedzi, panie przewodniczący. Także, no chyba się... Jeszcze raz, to, ale jest zgłoszony pan radny Tomasz Lipiński. Ustąpił, zatem bardzo proszę kontynuować. Nie, to... Tak,
jestem, tutaj, tak, jestem.
Tak, bardzo dziękuję uwagę, panu, że to będą 3 minuty.
Tak. Na pewno się zmieszczą. Dziękuję panu radnemu Lipińskiemu. Co do funkcjonowania monitoringu, zwracam uwagę, że droga inwestycja, jaką niewątpliwie jest monitoring, w większości służy takim interwencjom, jak zgłaszanie na przykład przepełnionych koszy na śmieci, czy nieodśnieżonych chodników. Pytanie, czy chcemy jako radni godzić się na rozwój monitoringu i inwestować w to niemałe pieniądze w sytuacji, której no, przepełniony kosz to jest raczej rzecz, o której powinny wiedzieć służby sprzątające miasto, a nie zgłaszać taką kwestię koniecznie strażnik w monitoringu, tym bardziej jeżeli jest to zwykle ten sam kosz na ulicy Święty Marcin, bo przeglądając książkę interwencji, cały czas ten sam kosz był przedmiotem zgłoszenia z monitoringu, który się przesypuje. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że Straż Miejska w Poznaniu nie zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt, bo twierdzi, że to nie leży w kompetencjach straży zgodnie z ustawą. W związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa drukuje ulotki. Jeśli zobaczysz dzikie zwierzę, nawet z taką dużą, dość groźną, dość groźnym pyskiem dzika, to dzwoń na Straż Miejską, ale no, dzwonić oczywiście można, ale Straż Miejska przyjedzie, obejrzy, że dzik rzeczywiście biega gdzieś po okolicy i to potwierdzi, po czym będzie dalej szukała ratunku u jakichś innych służb, bo nie ma ani środków, ani też nie zamierza się, tak powiem, podejmować wyłapania żadnego dzikiego zwierzęcia. Ostatni przykład z wczoraj. Mieszkańcy mający w ręce ulotkę, jak zobaczysz dzikie zwierzę, dzwonili na Straż Miejską, no i ta interwencja zdaniem mieszkańców skuteczna nie była, bo Straż Miejska, jak twierdzą mieszkańcy, po pół godziny nawet nie dojechała na miejsce. Wydaje się, że w Warszawie, gdzie specjalnie stworzono patrol specjalistyczny nazywający się Ekopatrol, ta ustawa jest rozumiana odmiennie, albo może tam obowiązuje jakaś inna ustawa, trudno stwierdzić. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę te wskazane kwestie, uważam, że zalecenia co do funkcjonowania straży powinny być następujące. Wprowadzenie patroli specjalistycznych, na przykład właśnie tak zwanego ekopatrolu, wykorzystywanie patroli nocnych, mam nadzieję, że one zostaną wprowadzone, zakup drugiego pojazdu do przewozu osób nietrzeźwych, tak aby awaria tego pojazdu nie wyłączała możliwości interweniowania w takich przypadkach. Zmiana struktury zatrudnienia, która jest nieefektywna i niegospodarna, radykalne zwiększenie poziomu wynagrodzeń strażników pełniących służbę patrolową, dopuszczenie dodatkowych środków przymusu bezpośredniego, zasada transparentności w procesie szkoleń i rekrutacji strażników oraz skuteczność i zmniejszenie czasu podejmowania interwencji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym wyraźnie podkreślić, że pan przewodniczący mówił w imieniu swoim, a nie komisji. Intencja komisji była jasna. Komisja rewizyjna nie widzi powodu, dla którego należałoby wyposażyć Straż Miejską w dodatkowe środki przymusu bezpośredniego, jak paralizatory i ostre psy. Dziękuję bardzo.
A z tym wyłapywaniem dzików? Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Tak, proszę, ja nie będę oczywiście polemizował z panem radnym, bo to nie miejsce i czas ku temu. Te wyjaśnia po komisji, ale nie chciałbym, żeby też było wrażenie, tak jedno z lokalnych mediów napisało, iż odrzucenie wniosku pana radnego wynikało z liczby radnych z różnych klubów politycznych. Ja myślę, że odrzucenie nastąpiło, wynikało z tego, że według mnie te uwagi nie były uzasadnione. Krótko odsłuchuję się do kilku z nich. Zawsze może od tyłu pan radny mówi, wyłapywanie dzikich zwierząt, strażnicy, cytuję, straż będzie szukała ratunku. Nie bierzka ratunku, proszę Państwa, procedury mamy ustalone, mamy w Poznaniu umowę z firmą, która ma uprawnienia i kompetencje w zakresie posłań, na przykład między innymi z dzikami, między innymi można dać ostrzału redukcyjnego, jeżeli jest uzasadniona konieczność i Straż Miejska zawiadamia tą firmę, która dla nas to wykonuje. Mogę Państwu służyć szczegółową informacją o ilości interwencji i dzikich zwierząt, które zostały w Poznaniu złapane albo w inny sposób przemieszczone z rejonu miasta. To są znaczące liczby. Trudna Straży Miejskiej jest jednoznaczna i wynika z tego, co ona może robić, patrząc na jej kompetencje. Kwestia zdjęcia blokady, pan radny dość długo o tym mówił. Ja powiem tak, my sprawdziliśmy w jednym tygodniu, ile nałożono blokad i ile zdjęto przed 22. Otóż tego w tym tygodniu założono 400 blokad. Problem, o którym mówił pan radny, dotyczył 9 blokad. 409 to jest skala problemu, ale to nie jest, cytuję, jedynie wezwanie do stawiennictwa, ponieważ w przypadku osoby, która parkuje nieprawidłowo, następuje mandatowanie. Mandatowanie jest albo na miejscu, kiedy kierowca wzywa Straż Miejską do zdjęcia blokady, a jeżeli nie jest to na miejscu, to następuje wezwanie do Straży Miejskiej, co nie oznacza, że osoba unika mandatu, tylko on jest egzekwowany w inny sposób. Tak więc nie należy to rozumieć w stosunku jedynie, to znaczy sugestia unika kary. Nie unika kary, mandat jest tylko w innej procedurze. A nie jest kwestia, że nie ma kto zdjąć blokady, natomiast niewątpliwie w godzinach nocnych przy małej obsadzie Straży Miejskiej czas wyczekiwania wydłużyłby się. Uważamy, że niezasadne w ten sposób penalizowanie kierowców. W związku z tym zmieniamy procedurę mandatowania kierowców. Kwestię zatrudnienia nie będę o tym mówił szerzej, ale tylko podam kilka faktów, które panu radnemu Szynkowskiemu przekazywaliśmy wcześniej, ale ciągle o nich nie wymienia ich. Padła liczba aż 24 pracowników na 1,5 fotoradaru. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli pan radny posłużyłby się pracą, którą pan dostał od nas, z której wynika, że te 1,5 fotoradaru w mieście Poznaniu wykonało około 23 tysięcy zdjęć. W związku z tym trzeba 23 tysiące zdjęć w ciągu roku zweryfikować. Poza tym...
Chyba ograniczono czas wypowiedzi.
Tak, jeśli można, ja skończę w takim wypadku jednym tylko zdaniem. Przypominam, że ci strażnicy także obsługują bazę PESEL i CEPiK dla innych potrzeb, nie tylko dla fotoradaru. I jeśli chodzi o strukturę monitoringu, rzeczywiście dominują interwencje porządkowe. Ja tylko nieco bardzo rozumiem, że radny sugeruje, żeby monitorujący, widząc takie sytuacje, nie reagowali. No bo jeśli mają reagować, to rzeczywiście na szczęście w mieście Poznaniu wydarzenia poważne są w stanie mniejszości i struktura procentowa właśnie będzie taka, że dominują sprawy porządkowe, pospolite, też dla mieszkańców bardzo uciążliwe, chodniki ociężone też są uciążliwe dla mieszkańców, a te poważniejsze przestępstwa rzeczywiście procentowo są w mniejszości, powiedziałbym, na szczęście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym dopowiedzieć i tu też niejako replikując koledze z komisji radnemu Lipińskiemu, że to, co mówił przewodniczący, to nie było tylko w jego imieniu. Odsyłam do protokołu z posiedzenia komisji, a w zdecydowanej większości te poprawki przez niego zgłoszone popierałem i po części, w tej chwili nie pamiętam, nie chcę wypowiadać się za jeszcze naszego kolegę Adriana Kaczmarka, on również, także nie, że komisja nie poparła, ale większość komisji nie poparła. Ale pan przewodniczący Szynkowski nie był sam w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Znaczy ja z chęcią zapoznam się z materiałem dokumentującym skuteczność Straży Miejskiej w zakresie rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć rzecz, którą akurat już no nie wymieniałem tego bardzo konkretnie, ale to wskażę, która akurat została zawarta w protokole kontrolnym komisji. Dwie interwencje i to zapewniam, że to nie były dwie interwencje z całego roku tego typu, tylko to były dwie interwencje, które na przestrzeni tygodnia zostały jakby odnotowane. Pierwsza interwencja numer 28397. Po 23 godzinach nie potwierdzono zgłoszenia dotyczącego błąkającego się bezpańskiego psa. Interwencja numer 28500. Po 19 godzinach nie potwierdzono zgłoszenia błąkającego się bezpańskiego psa. Jeżeli na tym ma polegać szybkość i skuteczność interwencji w zakresie bezpańskich zwierząt, no to ja dziękuję bardzo. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga co do blokad. Ja przyjmuję argument, że to się zdarza pewnie w niewielkiej ilości przypadków, to, że państwo zdejmujecie przed 22, ale w mojej opinii to się nie powinno zdarzać wcale. Jakby tu na tym stanowisku stoję. Natomiast co do kwestii fotoradaru, ja w pełni podtrzymuję moje zdanie, że 24 strażników obsługujących 1,5 fotoradaru, bo jeden jest w ogóle zepsuty, drugi jest, działa na w połowie czasu, wymiaru czasu pracy i robi w 1/4 nieczytelne zdjęcia, jedynie trzeci działa jako tako, chociaż też tych zdjęć nieczytelnych trochę robi. To jest struktura nieefektywna, a żeby to udokumentować, chciałem to zrobić dzisiaj, ale stwierdziłem, że już jest późna godzina, nie będę zajmował czasu, ale z miłą chęcią państwu radnym na najbliższej sesji zaprezentuję, jak strażnicy obsługują fotoradar w mieście. Internauci tutaj są bezlitośni w tej mierze i bardzo zabawny film dokumentuje, jak strażnicy przez pół godziny próbują ustawić fotoradar przy ulicy Piłsudskiego w Poznaniu i nie potrafią go przez pół godziny ustawić. No to jeżeli na tym polega efektywność tych 24 osób, to się pośmiejemy na następnej sesji, jak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Pan radny mówił o dzikich zwierzętach. Nie wiedziałem, że bezpańskie psy to są też dzikie zwierzęta. Jeśli chodzi o nieczytelność fotoradaru, to wyjaśniam. To nie jest to kwestia możliwości technicznej fotoradaru, ale jeżeli na przykład dwa wozy się mijają i jest przekroczenie prędkości, wtedy nie można ustalić, który był odpowiedzialny, kogo fotoradar zmierzył. To jest też kwalifikowane jako zdjęcie nieczytelne. Także polecam zapoznanie się szerzej z informacją, co oznacza słowo nieczytelne zdjęcie w rzeczywistości praktyki fotoradaru. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałbym tylko Wysoką Radę poinformować, że te wszystkie wątpliwości, o których mówił Pan Przewodniczący Szynkowski, one były bardzo szeroko wyjaśniane i bardzo szeroko omawiane w trakcie pracy Komisji Rewizyjnej. To była dosyć, wydaje mi się, dość szczegółowa kontrola. To, co tutaj miał pan radny Grzybowski wątpliwości, że to nie było tylko w imieniu, że tych wątpliwości pan przewodniczący Szynkowski nie przedstawiał tylko w swoim imieniu. Oczywiście przedstawiał tylko i wyłącznie w swoim imieniu, ponieważ taki jest regulamin Rady Miasta Poznania i jeśli nie skorzystał z możliwości przedstawienia wątpliwości w ramach klubu, to miał tylko i możliwość przedstawienia ich w swoim imieniu, a nie jakiejś nieformalnej grupy radnych. Także Wysoka Rado, proszę mi wierzyć, że podeszliśmy do tej kontroli, tak mi się wydaje, z pełną odpowiedzialnością. Te wszystkie wątpliwości staraliśmy się wyjaśnić, tym bardziej, że atmosfera, doskonale wiemy, wokół Straży Miejskiej jako służby mundurowej jest z jednej strony przychylna, ale chyba bardziej nieprzychylna, no bo taki mamy po prostu charakter i już. Także proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego raportu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Straży Miejskiej Miasta Poznania? Proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Wszyscy Państwo radni oddali głos, zatem poprosimy wyniki. 23 osoby były za, 7 osób było przeciw, 1 osoba się wstrzymała i 1 nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. I mamy jeszcze projekt uchwały PU 1062 łamane przez 13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy, planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2014 rok. Planu kontroli. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Szynkowski-Belsenk przedstawi projekt planu kontroli.
Dziękuję pani przewodniczącej. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania obejmuje kontynuację kontroli już rozpoczętych w roku 2013, a więc kontroli sposobu realizacji programu renowacji kamienic miejskich w Poznaniu. Z ramienia komisji prowadzi tą kontrolę pan radny Grzybowski. Kontynuację kontroli biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania. Ta kontrola de facto już została w komisji zakończona, no ale ponieważ kończymy ją w styczniu tego roku, to w planie pracy musiała się znaleźć. Prowadziła ją pani radna Karolina Fabiś. Kontrola przebudowy, wyceny i realizacji zadania przebudowa sali wielkiej Centrum Kultury Zamek. Prowadzę ją ja z ramienia komisji. Kontrola zawarcia umowy użytkowania terenów pomiędzy Zakładem Lasów Poznańskich a Wyższą Szkołą Kadry dla Europy. Tą kontrolę prowadzi pan radny Kaczmarek. Pan wiceprzewodniczący komisji Adrian Kaczmarek. A nie, przepraszam, pomyłka, tak, rzeczywiście. Pan radny Tomasz Lipiński prowadzi, słusznie, przepraszam, nie wszystko jednak z głowy da się precyzyjnie powiedzieć. I poza tymi kontrolami, które już się toczą i będą do końca kadencji kontynuowane, zaplanowaliśmy jeszcze rozpoczęcie i zakończenie dwóch kontroli. A więc kontrola działań Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w związku z wytyczeniem części ulicy Szyperskiej oraz przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wilczak i Czapla, które skutkowały wysokimi odszkodowaniami obciążającymi budżet miasta, oraz ostatnia kontrola na koniec kadencji, kontrola Zarządu Transportu Miejskiego. Proszę o akceptację planu pracy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu w tym punkcie, zatem możemy przejść do przegłosowania tego projektu PU 1062 w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli komisji rewizyjnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosu. Wydaje mi się, że wszyscy Państwo radni już oddali głos, więc prosimy o wyniki. 28 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Plan pracy został, plan kontroli został przyjęty. I w tym momencie możemy powrócić do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Kto zabie... Pan prezydent Ryszard Grobelny jako pierwszy zabierze głos.
Szanowni Państwo, chciałbym złożyć autopoprawkę do projektu uchwały, który będzie obejmował, autopoprawka będzie obejmowała kilka aspektów. Nie mogę powiedzieć, że jestem w pełni zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, ale zdaję sobie sprawę, jak już to powiedziałem, z potencjalnych efektów głosowania. I w związku z tym chciałbym Państwu zaproponować następujące rozstrzygnięcie. Będzie ono bardzo zbliżone do tego, do propozycji, którą proponował Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Skreśla się tabele 2 i 3 w obecnym brzmieniu i wprowadza się w miejsce nową tabelę 2 i 3. Tabela 2 brzmiałaby tak, jak jest proponowane w poprawce Klubu Platformy, z tym, że w rubryce drugiej zamiast biletu podstawowego do 45 minut brzmiałaby ona bilet podstawowy do 40 minut. Jeśli chodzi o taryfę związaną z biletami imiennymi na sieć w strefie A, czyli trzecią. Tu jest propozycja innego ułożenia tego biletu. Bilety okresowe imienne na sieć w strefie A oraz bilety trasowane, ceny normalne. Powiem, jakby to wyglądało w przeliczeniu na bilet 30-dniowy, ale oczywiście ta poprawka, zaraz opowiem, jak również ona by wyglądała. Pojawiłby się bilet imienny na sieć dla niemieszkańców, czy nierozliczających się z PIT-em w ramach metropolii, którego cena za 30 dni wynosiłaby w efekcie 115 zł, czyli wyżej niż w tej propozycji, która pierwotnie była złożona. I ona oczywiście byłaby w ten sposób, że za bilet 14-dniowy byłoby to 54,20, za kolejne między 15 a 30 dni za każdy dzień 3,80, między 31 a 93,54 i zgodnie z propozycją Platformy za między 91 a 180 3,26 i między 181 a 270 2,90 i za między 271 a 366 2,32 zł. Jednocześnie pojawiłby się bilety w tej tabeli imienne na trasę do 6 przystanków, do 18 i do 24. Powiem, sieć na strefy A, B i C odpowiednio za do 14 dni na 6 przystanków 2,62, od 15 do 30 dni złoty 80 i od 31 do 90 dni złoty 70. Imienny na trasę do 18 przystanków, też w strefie A, B i C. Tutaj jak rozumiem, nie ma zmian tak naprawdę. To jest taka propozycja, jaka była pierwotnie przez nas złożona, więc ja w tej chwili nie będę jej powtarzał. Pojawiłby się także bilet, byłyby zmiany w bilecie specjalnym, tak zwanym bilecie metropolitalnym na sieć w strefie A oraz na trasowane, imienny na sieć, tu byłoby to obniżenie, w efekcie za 30 dni byłoby to 99 zł, wyglądałoby to w ten sposób, że cena za 14 dni wynosiłaby 46,20, za każdy dzień między 15 a 30, 3,30, między 31 a 93, między, i to jest nowość, 91 a 180, 2,80, między 181 a 270, 2,50, a między 271 a 366, 2 zł. To jest jakby nawiązanie do propozycji, którą złożył reasumując to przed chwilą, co zaproponowałem, bilet imienny na trasę zarówno na 6, jak i 18, jak i 24 przystanki dla niemetropolitalny uległ podwyższeniu około 10%, a bilet metropolitalny 18-przystankowy został obniżony, tak jak proponowała to Platforma Obywatelska, pozostały na poprzednim poziomie. W ramach autopoprawki chciałbym jeszcze złożyć propozycję zmiany, jeśli chodzi o tryb wejścia w życie uchwały związanej z opłatami za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, w ten sposób, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. I automatycznie poprawkę również do drugiej uchwały, czyli o zwolnieniach i ulgach, w ten sposób, że w paragrafie 1 ustęp 2 i 3 otrzymują brzmienie: zwolnienia i ulgi obowiązujące w okresie od 1 lutego 2014 do dnia 30 czerwca 2014 określa załącznik nr 1. Zwolnienia i ulgi obowiązujące w zakresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 załącznik nr 2. Natomiast w załączniku nr 1 do uchwały otrzymuje się brzmienie: wykaz ulgi zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący 1 lutego 2014 do dnia 30 czerwca 2014. I w załączniku nr 2 do uchwały tytuł otrzymuje brzmienie: wykaz ulgi zwolnień w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. To już mówiłem, bo poprawki, o których mówiłem, że wykreśla się te tabele w obecnym brzmieniu dotycząc drugą. I także następuje wykreślenie tych tabel, które dotyczą biletów z systemem lojalnościowym, tak jak Państwo proponowaliście. I takie autopoprawki proponowałbym, zgłaszam formalnie do projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że na piśmie one zostały przekazane. Tak. Pan przewodniczący Marek Sternalski w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej.
Warto rozmawiać, warto dochodzić do kompromisów, które służą mieszkańcom naszego miasta. Ważna informacja dzisiaj dla mieszkańców jest taka, że za bilet miesięczny mieszkańcy Poznania płacili 107 zł. Po wejściu w życie nowych taryf mieszkańcy Poznania za bilet 30-dniowy będą płacili 99 zł. Zmienia się także system biletów przystankowych. Tutaj też dla wielu mieszkańców ceny będą niższe niż obecnie. Kolejna ważna rzecz, która wchodzi wraz z PEKą, to jest to, że przy wejściu tego projektu nie ma tak zwanego pikania, czyli mieszkańcy nie są zobowiązani do tego, aby przy każdorazowym wejściu do tramwaju bądź autobusu z biletem okresowym, no żeby musieli za każdym razem pikać. W rozmowie z panem prezydentem padła jedna deklaracja, że po roku funkcjonowania tego projektu, po iluś miesiącach funkcjonowania tego projektu, przyjrzymy się, jak on działa, jakie są warunki techniczne, w jaki sposób jest zapewniony komfort mieszkańców w korzystaniu z internetu, ze sprawdzaniu swoich płatności, pieniędzy na koncie, i wtedy możemy wrócić do rozmowy na temat promocji w ramach taryf. Jesteśmy otwarci na taką rozmowę, ale wtedy, kiedy system będzie w pełni sprawny i przetestowany. Kolejna rzecz, która jest dla nas ważna jako Platforma Obywatelska, to jest to, że mamy bilet 40-minutowy, który pozwoli gościom bez PEKi korzystać z komunikacji publicznej w naszym mieście. Myślę, że o kolejnych sprawach ważnych z punktu widzenia promocyjnego wejścia w życie PEKi powie Mariusz Wiśniewski. Ja uważam, że PEKa jest wielką szansą dla Poznania. Oddajemy teraz kierownicę w ręce ZTM-u, aby po tej drodze, którą dzisiaj wyznaczymy, dobrze ten samochód prowadził i od strony technicznej, żeby system się sprawdził. Dziękuję.
Zanim oddam głos panu przewodniczącemu Mariuszowi Wisiewskiemu, czy te poprawki, które państwo zgłosiliście, są wycofane? Wycofane wszystkie, tak? Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie, pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. O korzyściach systemu PEKa dla pasażera koledzy moi przedmówcy mówili. Bez wątpienia ta autopoprawka, która uwzględnia propozycje Klubu Radnych Platformy, ale także pozostałych, idzie w dobrym kierunku i z czystym sumieniem można powiedzieć, a przynajmniej też mówię to w swoim imieniu, że jest to taka pierwsza sytuacja, czy taka debata o taryfach w mieście, odkąd jestem radny miasta Poznania, gdzie będzie można rzeczywiście z czystym sumieniem te bilety i te zmiany taryfowe przyjąć, bo wydaje mi się, że ta zasada, którą też kolega Łukasz Mikuła wyraził w swoim wystąpieniu klubowym, idzie właśnie w kierunku spojrzenia z myślą o pasażera. O pasażerze ułatwia wiele rzeczy i na pewno myślę, że uatrakcyjnia w wielu aspektach korzystanie z poznańskiej komunikacji. To, co teraz jest ważne, to w związku z tym, że jest proponowana zmiana, co wydaje mi się dosyć rozsądnym, żeby też lepiej się przygotować dla ta wejścia w życie nowej taryfy, czyli na 1 lipca, to jest duże zadanie dla Zarządu Transportu Miejskiego w szczególności, ale też dla innych służb, dobra promocja, dobra kampania informacyjna. Dlatego, że tego do tej pory trochę brakowało w dyskusji publicznej, w dużej mierze poprzez też nie do końca jasne informacje, skupiano się na technikaliach, natomiast te korzyści, które daje elastyczność w korzystaniu z komunikacji publicznej, jaką daje karta PEKa, gdzieś znikały. Więc tutaj jakby te kilka miesięcy teraz jest bardzo ważne, ażeby poświęcić na dobrą informację, która będzie trafiała do wszystkich grup mieszkańców, począwszy od ludzi młodych, uczących się w szkołach, ich rodziców, po studentów, którzy też mieli różne pytania, także po osoby, które są w wieku senioralnym. Bardzo istotna jest też dobra kampania też internetowa, odpowiedzi na wszystkie pytania, które nurtują. Myślę, że też kilka dobrych sugestii, pytań też przedstawiały organizacje pozarządowe. Warto też udzielić takich właśnie informacji na stronach internetowych. Bardzo ważne będzie także uruchomienie wszystkich punktów sprzedaży biletów, które przewiduje Zarząd Transportu Miejskiego, także tych mobilnych. Chodzi o to, żeby umożliwić jak największą tutaj profesjonalną obsługę w tym zakresie, żeby też no jak najmniej było takich sytuacji, które teraz cały czas się zdarzają, jeśli chodzi o problemy z doładowaniem biletów. Myślę, że też pozytywną kwestią jest też, wiadomo, sprzedaż biletów, możliwość przez internet. To są wszystko kwestie, które mogą dodatkowo przygotować wszystkich poznaniaków, a także naszych gości do korzystania z tej nowej taryfy, jaką daje PK. Także tutaj też bardzo ważna jest współpraca też ze środowiskiem też turystycznym, które też te informacje może przekazać. Podsumowując, ciesząc się tutaj jakby z tych propozycji, mając też wrażenie, mając świadomość też, że to jest duże wyzwanie też naszego miasta, wdrożenie tego systemu, naprawdę teraz duża rola po stronie tutaj właśnie wdrożenia, po stronie ZTM-u, także mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W imieniu klubu SLD pan radny Adrian Kaczmarek. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, Wysoka Rado, otóż też cieszy na pewno kompromis, który dało się zawrzeć, natomiast cieszy nas powiedzmy połowicznie, bo tak jak jest i była zgoda i na komisji, cieszymy się, że prezydent też się do tych wniosków przychylił, tak żeby odejść od tego obowiązku tak zwanego pikania dla posiadaczy biletów okresowych. I druga rzecz, żeby nie zaciemniać systemu taryf poprzez niezbyt jasny i dosyć skomplikowany program jednolitościowy, tak jak to było praktycznie bez jednego głosu, jednogłośnie przyjęte przez komisję, także cieszymy się też z tego, że zostało to przyjęte autopoprawką. Podczas tych negocjacji, które miały miejsce w trakcie dzisiejszej sesji, praktycznie nasza propozycja, tam były groszowe różnice w kilku kwestiach, ale podstawą było to, żeby bilet dla osoby, która płaci tak, podatki w Poznaniu, kosztował 99 zł, to udało się osiągnąć. Tak więc wycofuję poprawkę numer 1 zgłoszoną podczas dzisiejszej sesji, no bo została ona skonsumowana jakby w autopoprawce. Natomiast elementem, gdzie nie udało się uzyskać kompromisu, jest kwestia biletów na 6, 18 i 24 przystanki. No cały czas nie rozumiemy, czemu osoby, które płacą podatki w Poznaniu, nie miałyby tutaj odnieść jakiejś korzyści. Znaczy zaproponowane rozwiązanie podwyżki dla osób nie płacących podatków w Poznaniu zamiast obniżki dla osób płacących w Poznaniu. Także tutaj byśmy prosili o podtrzymanie tej poprawki i przegłosowanie. Domyślając się po tych wypowiedziach w wyniku głosowania, jeżeli moje domysły się potwierdzą, no to klub SLD wstrzyma się od głosu w tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szymon Szynkowski, Welsenk w imieniu klubu PiS.
Czy warto rozmawiać, to trzeba się dobrze zastanowić, bo o godzinie 17, zanim pan prezydent zaproponował przerwę, klub Platformy Obywatelskiej był w dużo korzystniejszej pozycji, jak chodzi o swoje propozycje, bo na wejściu miał zagwarantowane poparcie klubu SLD i klubu PiS-u dla swoich propozycji, które szły dalej niż to, jest 20:41, gdzie jest teraz. I mi jakby nie chodzi, to jakby skuteczność klubu Platformy Obywatelskiej to jest państwa problem i jak państwo się z tym dobrze czujecie, to jakby mnie to mało interesuje. Natomiast to, jaka jest tego efektywność dla mieszkańców miasta, to już mnie bardzo interesuje. To, jakimi państwo jesteście skutecznymi realizatorami woli mieszkańców, to już jest przedmiotem nie tylko mojego zainteresowania, ale i bardzo głębokiego zmartwienia i rwałbym włosy z głowy, gdybym je miał, jak państwo potraficie skutecznie negocjować. No więc tak wynegocjowaliście, że pan prezydent przekonał was do tego, że wasze propozycje tak naprawdę, mimo że można było je tu przyjąć w Radzie przy powszechnej zgodzie, nie warto głosować, tylko warto je zredukować i wprowadzić rozwiązania gorsze z punktu widzenia mieszkańców, a państwo z tego jesteście zadowoleni. Jestem tym zdumiony. Znaczy jest to oczywiście ciekawe doświadczenie, poobserwować Państwa strategię realizacji pewnych Waszych założeń. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, budzi to moje zmartwienie. Natomiast budzi mój podziw zręczność Pana Prezydenta w tym zakresie. Pan Prezydent wiedział, co robi, mówiąc, że chce zaproponować pewien kompromis. I ten kompromis oto polega mniej więcej na tym, że Pan Prezydent wychodzi dużo bardziej zadowolony z tej sali, bo obronił zdecydowanie więcej ze swojej pierwotnej propozycji, niż było to możliwe jeszcze o godzinie 17, kiedy kluby mogły przewalczyć dla pasażerów korzystniejszą taryfę. A Państwo, tak jak wygląda z oglądu tej sytuacji, wolicie dozgonną miłość Pana Prezydenta niż szacunek dla mieszkańców i realizowanie ich woli. W tym zakresie jest to trudne do zaakceptowania. Natomiast kompromis, który przedstawił Pan Prezydent, przynajmniej względem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zakrawa na jakiś żart. I tak to potraktowałem w tej konwencji, bo gdybym tak tego nie potraktował, musiałbym się obrazić, ale ponieważ staram się mieć pewne poczucie humoru, to zakładam, że zaproponowanie, że Pan Prezydent zaakceptuje propozycję Prawa i Sprawiedliwości w zakresie podwyższenia ceny za bilet dla osób spoza Poznania do 115 zł i to jest jedyne pójście na kompromis ze strony Pana Prezydenta, natomiast nie chcę rozmawiać o jakichkolwiek innych propozycjach. W konwencji żartu traktuję i chociaż mam poczucie humoru, to ja o godzinie 17 byłem gotów zrekomendować Klubowi Prawa i Sprawiedliwości wstrzymanie się od głosu, bo to jeszcze o 17 mogła być, gdyby zaakceptowano poprawki Klubu Platformy Obywatelskiej, zupełnie dobra taryfa. Ale Klub Platformy Obywatelskiej wspólnie z prezydentem zepsuł tą taryfę. W związku z tym Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał głosować przeciwko. Dziękuję.
Pan radny Michał Tomczyk, bardzo proszę.
Przepraszam, nie mogłem uczestniczyć w piątek w całym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Panie dyrektorze, w zasadzie jedno krótkie pytanie. W jaki sposób system wydawania kart PEKA, które karty są kartami osobistymi, przewiduje ewentualną instytucję pełnomocnictwa dla opieki, opiekuna prawnego albo członka rodziny osoby niepełnosprawnej? Istnieje taka instytucja jak pełnomocnictwo generalne, które upoważnia do wszystkiego, nawet do zaciągania kredytów w banku, więc ja myślę, że zasady wydawania PEKI osobie niepełnosprawnej, a mówimy też o osobach czy niewidomych, czy ubezwłasnowolnionych, niekoniecznie w sensie sądowym, a powinna to przewidywać. Jest późno, więc jeżeli tego nie ma przewidzianego, tylko ustalmy, kiedy to wprowadzone będzie. Dziękuję.
Pracujemy nad tym, wprowadzimy to na pewno, te uprawnienia generalnie wszystkie. Dotyczy to również opiekunów, będą wprowadzone na kartę PEK.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, ja zgłosiłam też poprawkę. Rozumiem, że pan do niej to się w ogóle nie ustosunkuje. Nie przyjmuje jej pan.
Pani radna Lidia Dudziak zadała pytanie. Poprawka została zgłoszona na piśmie dotyczące emerytów i rencistów MPK. Pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy tak, ja bym takim entuzjazmem jak kolega Wiśniewski nie cieszył się, że PEKE wprowadzamy, ponieważ powiedzmy szczerze, dzięki temu, że nie ma klikania dla biletów okresowych, nie jest gorzej dla tych, którzy wykupują bilety okresowe. To już jest ten plus. Natomiast jak ktoś już kupi bilet okresowy, no to będzie mniej więcej technicznie tak samo, jak było do tej pory. Natomiast oczywiście gdzieś tam są pewne zniżki, nieduże, ale są, no to jest ten jakiś tam mały plusik. Natomiast na pewno plusem jest to, że będą wreszcie bilety przystankowe i to jest niewątpliwie dla tych, którzy nie będą kupowali biletów okresowych od czasu do czasu, no ale utrudnieniem jest, że musi kupić tę kartę, pamiętać, żeby tam naładować pieniądze i niestety dzisiaj jak będzie chciał podróżować, to tak naprawdę
nie bardzo będzie wiedział, ile ma załadować na tą kartę pieniędzy, żeby pojechać do Okrąglaka z Warszawskiego i z powrotem na przykład, tak? Bo przeliczanie, ile to jest przystanków, ile to będzie. I dlatego moje pytanie jest takie, bo ja rozumiem, że że w ogóle to jest karta bankowa, zmuszamy wszystkich, że będą klientami WBK. Natomiast tak, jeżeli kupuję bilet okresowy, to ja rozumiem, że w tym momencie pieniądze od razu wpływają na konto Zarządu Transportu Miejskiego. Nie spodziewam się, że jest inaczej. Natomiast w przypadku portmonetki, to ja rozumiem, że ja wpłacam do banku, czyli wszyscy poznaniacy, którzy będą korzystać z tej karty jako portmonetka, są klientami banku, pieniądze trzyma bank i dopiero w momencie przytknięcia karty do czujnika PEKI, te pieniądze przepływają do ZTM-u. Czyli w tym momencie no, będzie zamrożone, tak jeżeli źle rozumiem, proszę mnie poprawić, ale rozumiem, że będzie zamrożone sporo pieniędzy poznaniaków bez procentów i bez korzyści dla miasta. Jeżeli się mylę, to proszę mi powiedzieć. Jeżeli tak jest, to uważam, że jest to wada tego systemu, bo wszystkie pieniądze, które wpłacają poznaniacy, powinny być od razu na miejskim koncie i to miejskie konto powinno te rzeczy rozliczać, a miasto powinno z tych pieniędzy nieoprocentowanych korzystać. Ale być może się mylę, w związku z tym proszę o wyprostowanie, jeżeli się mylę. Tak, bo ja tak zrozumiałem, że przy likwidacji karty ja muszę iść do banku, żeby wypłacić pieniądze, tak? A pan macha, pan prezydent, żeby mi ten facet nie tłumaczył, czy pan wytłumaczy? A, dobra, dzięki.
Zaraz, przepraszam, bo ja nie widzę. Tam nikogo nie ma na tej mównicy. Dobrze, nie, ja nie, tylko coś tam pan Michał żeś mówił o jakimś dżentelmenie.
Bo muszę z widy was.
Pan radny Wojciech Renglewski. Ja proponuję, żebyśmy po kolei procedowali i pan prezydent Grabelny jest zgłoszony i na końcu odpowie na te wątpliwości. Pan radny Wojciech Renglewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mnie bardzo cieszy wypowiedź pana przewodniczącego Szynkowskiego, dlatego że ta wypowiedź świadczy o tym, że pan radny Szynkowski szykuje się w przyszłej kadencji na lidera opozycji. Bo gdyby miał inną perspektywę patrzenia na problem, to sądzę, że zadbał o to, żeby w przypadku projektu, który i tak z natury jest obarczony wieloma ryzykami, żeby nie mnożyć tych ryzyk, bo być może przyjdzie mu realizować tą pozycję budżetową. Natomiast zakłada, że nie będzie tego robił, w związku z tym pozostawia ten problem komuś innemu. Dziękuję bardzo. Ja z tego kompromisu nie jestem w 100% zadowolony, ale cieszę się, że do takiego kompromisu doszło. Kompromis jest wtedy, kiedy na sali jest większość, która jest gotowa poprzeć rozwiązania. I skoro wokół tej propozycji mamy większość, to znaczy, że został zawarty kompromis większości. I się cieszę, że do takiego kompromisu doszło, chociaż ze swojego punktu widzenia uważam, że rezygnacja, w cudzysłowie powiedzmy klikania, jest moim zdaniem rezygnacją z bardzo ważnego narzędzia optymalizacji systemu komunikacji zbiorowej w Poznaniu, bo dysponując tak precyzyjną bazą dotyczącą potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej, w ciągu roku bylibyśmy w stanie pokusić się o optymalne rozwiązania w zakresie komunikacji zbiorowej. No, większość zadecydowała, że jednak dba o to, żeby nie było podejrzenia o inwigilację pasażerów, chociaż każdy z nas i większość mieszkańców Poznania posiada albo jedną, albo nawet dwie komórki, które które praktycznie podlegają inwigilacji operatorskiej przez 24 godziny na dobę, łącznie nawet z określeniem, w których godzinach posiadacz tej komórki na przykład śpi. I nikt nie robi z tego tytułu problemów. Tym bardziej nie robi problemów, nie rozumiem tego, że operatorem telefonii cyfrowej jest podmiot prywatny. Natomiast w sytuacji, kiedy występuje o taką możliwość podmiot publiczny, jakim jest Urząd Miasta, w tym momencie pojawiają się właśnie te podejrzenia o próbę inwigilacji obywatela. Szkoda, dlatego że gdybyśmy mieli się pokusić o zlecenie komukolwiek badań potoków pasażerskich, to sądzę, że takie badanie o tym poziomie precyzji byłoby niezwykle drogie i czasochłonne. Natomiast tutaj byśmy uzyskali te narzędzia przy okazji realizacji systemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Ja jestem bardzo zdziwiony głosem pana radnego Szynkowskiego dotyczącego kwestii takiej, ile ze swoich propozycji w tym ostatecznym projekcie umieściła Platforma, bo ja w odróżnieniu od pana Szynkowskiego pamiętam, co prezentowałem z mównicy, a jakbym zapomniał, to mam przy sobie jakby spisane te nasze propozycje. I porównując do tego, o czym mówił pan prezydent Grobelny, no to generalnie oczywiście wszystkie nasze propozycje są przyjęte z trzema wyjątkami. Pierwszy wyjątek jest taki, że idąc zgodnie z duchem myślenia PiS-u, zgodziliśmy się na proponowaną przez PiS podwyżkę biletu niemetropolitalnego dla osób niepłacących podatku do 115 zł, czyli przyjęliśmy propozycję PiS-u. No faktycznie jest to z naszej strony pewna uległość, ale chyba nie wobec pana prezydenta. Idąc także za sugestią SLD, no też zgodziliśmy się na kwestię zróżnicowania na bilety metropolitalne i niemetropolitalne, także biletów liniowych. I to jest kolejne nasze ustępstwo, ale tym razem chyba też nie wobec pana prezydenta. No i trzecia, faktycznie nasza tutaj największa porażka, mianowicie zgodziliśmy się z argumentem, że żeby polepszyć troszeczkę relację biletu jednorazowego, podstawowego do opłat z te portmonetki, my ten bilet zgodziliśmy się, żeby on nie był biletem do 45 minut, tylko do 40 minut. Te 5 minut różnicy na bilecie jednorazowym to jest skala naszego potężnego ustępstwa, ukorzenia się przed prezydentem. Jeżeli tak pan radny traktuje kwestię właśnie relacji pomiędzy prezydentem a Platformą, że to jest nasza porażka, która tak totalnie zniszczyła tę świetną taryfę, którą proponowaliśmy o 17:00, no to liczę, że w najbliższym czasie będziemy mieli kolejne wesołe chwile na tej sali sesyjnej. Dziękuję.
Tak, pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć na dwa problemy, które zostały tutaj poruszone, a potem pewne słowo komentarza. Po pierwsze, odpowiadając panu przewodniczącemu Grzesiowi, powiem, pan przewodniczący się myli. Pieniądze, które są wpłacane w ramach te portmonetki, wpływają natychmiast po wpłacie na konto Zarządu Transportu Miejskiego, a nie mają nic wspólnego z aplikacją, która dotyczy ewentualnie karty kredytowej prepaidowej. Tak? To są dwie różne aplikacje, w związku z tym te pieniądze natychmiast znajdują się w zarządzie, czyli w banku, który obsługuje Zarząd Transportu Miejskiego, zapisane na koncie Zarządu Transportu Miejskiego. Jeśli chodzi o propozycję pani radnej Dudziak, ja myślę, że ja chciałem się powiedzieć przy tej drugiej uchwale, bo rozumiem, że tam byśmy tę propozycję głosowali. My jesteśmy jej przeciwni. Po rozmowach w ogóle uważamy, że tak naprawdę należałoby się stopniowo wycofywać z preferencji, które dotyczą pracowników i byłych pracowników MPK. Natomiast w ramach pewnego kompromisu uważamy, że jakby jest pewne uzasadnienie dla pracowników, którzy dzisiaj pracują i także w ramach swoich dojazdów do pracy mają ulgę. I oczywiście jest tutaj różnica między naszą propozycją, a propozycją, która jest zawarta w układzie zbiorowym i z tego zdajemy sobie sprawę. Natomiast tak tutaj z pełną świadomością proponujemy państwu przyjęcie takiej propozycji, jaka została przez nas złożona i nie uwzględnienie propozycji pani radnej. I teraz pozwolę sobie słowo komentarza. W moim przekonaniu dosyć istotnego.
Ja powiem, że ja się oczywiście nie dziwię wystąpieniu pana radnego, pana przewodniczącego Szynkolskiego-Węsek. Ale w jednej rzeczy się bardzo różnimy, bo ja się nie zgadzam na to, żeby dyskusję wewnątrz Rady postrzegać w kategoriach, kto wygrał, a kto przegrał, w kategoriach w ogóle rywalizacji. To jest pewien błąd, który pada raz po raz na tej sali. Czy naprawdę chodzi o to, która opcja troszeczkę więcej zyskała, z której jest trochę mniej? Czy na znalezienie jakiegoś rozwiązania, które w pewnej sytuacji jest kompromisem, do którego jesteśmy najbardziej przekonani? Ja w ogóle nie jestem zadowolony z tego kompromisu, jeśli miałbym to tak ująć, jak podchodził do tego przed chwilą pan radny Kręgleski. Mało tego, uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli w kampanii wyborczej dokonać korekty budżetu w dół, bo prawdopodobnie po tych poprawkach nie jesteśmy w stanie uzyskać przewidywanych wpływów. Zobaczymy. Pewności co do tego to prawda nie mam. Ale nie zgadzam się z postrzeganiem tego wszystkiego jako rywalizacja. Przecież to byłoby idiotyzmem, gdybyśmy się zaczęli na tej sali licytować, że z jednej propozycji przyjęliśmy dwie, a z drugiej trzy, w związku z tym ci co trzy to mają więcej niż ci co dwie. To w ogóle postrzeganie zarządzania miastem byłoby błędne. I z tym się nie chcę tak naprawdę zgodzić. Też proszę zwrócić uwagę, jeśli już tak przechodzimy na propozycję Prawa i Sprawiedliwości, to tak naprawdę propozycja rezygnacji z programu lojalnościowego została przyjęta. Propozycja obniżenia biletów okresowych została przyjęta nie w całości, nie do 95, tylko do 99 zł. Podwyższenia została przyjęta. Nie został przyjęty bilet 15-minutowy, który w pełnym przekonaniu uważam, że jest błędnym rozwiązaniem. A i tak teraz usłyszałem, że gdyby to była dobra taryfa, tak jak to było pierwotnie, to PiS by się wstrzymał. To też jest w ogóle ciekawe podejście do zarządzania miastem. Znaczy, wtedy, kiedy coś jest dobre, to łaskawie nie będziemy przeciw. I to jest właśnie to, na co ja się buntuję, żebyśmy nadmiernie tej polityki w to wszystko nie wprowadzali. Jakby wewnętrznie mam wrażenie, że jak coś jest dobre, to ja bym głosował za. Jeżeli nie mam przekonania, to bym się wstrzymał. Jeżeli uważam, że jest złe, to głosowałbym przeciw. I byłoby chyba lepiej, gdybyśmy postrzegali politykę miejską nieco inaczej niż postrzega się politykę ogólnokrajową, z większą chęcią do kompromisu, do czego zawsze będę nawoływał. Dziękuję bardzo.
Co? Jak się komuś nie chce siedzieć, to nie musi.
No właśnie.
Pan przewodniczący nie chce siedzieć. No pan akurat musi. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, nigdzie nie powiedziałem, że Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymałby się, jeśli by zostały uwzględnione jego propozycje.
No tak.
Jeśli uwzględniłby Pan nasze propozycje, albo większość na tej sali by je przegłosowała, głosowalibyśmy za tym projektem. Gdyby zostały uwzględnione propozycje Platformy Obywatelskiej z godziny 17, podkreślam, bo to były jednak trochę inne propozycje, wstrzymalibyśmy się. W sytuacji, w której Platforma macha ręką na własne propozycje z godziny 17 i nie wykorzystuje szansy, gdzie opozycja, SLD, Klub Prawa i Sprawiedliwości stawia postulaty korzystniejsze dla mieszkańców miasta, to Platforma z prezydentem dogaduje się w sprawie mniej korzystnych propozycji niż te, które postawiła pierwotnie. To jest sytuacja, na którą my się po prostu godzić nie możemy. My zaakceptowalibyśmy taki tryb procedowania, jaki zaproponowaliśmy na jesień, panie prezydencie. Składamy propozycję, pan, na co liczyliśmy, odpowiada nam po miesiącu, może dwóch, dość szczegółowo, jakie pan ma argumenty. Dyskutujemy i wypracowujemy jakieś rozwiązanie. Ja może wracam do tego z uporem maniaka, ale odpowiadanie na dzień przed podjęciem decyzji o godzinie 20:30 nie jest do końca poważne traktowanie osoby, z którą się dyskutuje. No, ale niezależnie od tego my tą dyskusję podjęliśmy. Wtedy, kiedy padło tutaj na sali, że być może znajdzie się udać jakiś kompromis, to ja wierzyłem i zresztą mówiłem z tej mównicy o tym, że uda się znaleźć jakieś rozwiązania, być może, które będą służyły mieszkańcom tego miasta lepiej niż ta pierwotna taryfa. I wówczas Klub Prawa i Sprawiedliwości był gotów zaryzykować i wziąć odpowiedzialność za jakby nie mówić, latający cyrk pana dyrektora Bajońskiego, za który naprawdę ciężko brać odpowiedzialność. Ale w tej sytuacji bardzo proszę, znaczy no, państwo bierzcie to ryzyko na siebie. My chcieliśmy tą taryfę usprawnić, nie udało się. My to jakoś przeżyjemy, natomiast no, żal nam tego, że była szansa na wypracowywanie lepszych rozwiązań dla mieszkańców. To, że pan radny Kręgleski nie jest zadowolony do końca, no dziwię się, że nie jest zadowolony, bo akurat pan od kilku kadencji reprezentuje interesy prezydenta i mimo, że klub Platformy Obywatelskiej walczył o to, żeby nie było obowiązku odpikiwania, to pan mówi, że pan chciałby, żeby był obowiązek odpikiwania i nie udało się mimo całego pańskiego zaangażowania wywalczyć tego, żeby mieszkańcy musieli odpikiwać bilety. Podczas gdy już prawie wszyscy radni na tej sali byli przeciwko temu, pan cały czas tego żałuje. No nie wszystko się udaje. Ale generalnie trzeba przyznać, że większość postulatów prezydenckich jest osiągnięta. Proszę być zadowolonym, panie radny. Dziękuję.
Pan radny Kaczmarek.
Tak, dziękuję, że nie chciałem zabrać głosu, ale tutaj SLD zostało przywołane wcześniej w wypowiedzi radnego Mikuły. No to jest właśnie kompromis, który nas nie zadowala, jeżeli chodzi o dotknięcie tylko biletów na 18 przystanków przy jednoczesnym podwyższeniu ceny dla mieszkańców Poznania, którzy nie płacą podatków. Głównym naszym celem oczywiście była zniżka tej opłaty dla mieszkańców, którzy właśnie płacą podatki lub też zachęcenie do czynienia tego od przyszłego roku podatkowego. No tak się stało, natomiast nie będę powtarzał tych argumentów z wcześniejszej wypowiedzi. No i stąd, że jest to połowiczny taki kompromis, nasza decyzja o wstrzymaniu się, a nie głosowaniu za czy przeciw. Natomiast wracając jeszcze do tego, co będzie przez kolejne miesiące, ja apeluję jeszcze raz z tego miejsca do Zarządu Transportu Miejskiego i mam nadzieję, że tak się stanie, bo też dzisiaj byliśmy o tym zapewniani, że akcja informacyjna będzie o wiele bardziej rozbudowana, no bo jeżeli też na komisji usłyszeliśmy, że to było w zeszłym tygodniu, na końcu zeszłego tygodnia, że przez kilkanaście spotkań skonsultowano się z 800 poznaniakami, no to jest około 0,1% mieszkańców. Mam nadzieję, że jednak w tej akcji informacyjnej Zarząd Transportu posłuży się innymi środkami niż tylko spotkaniem bezpośrednim, no bo tego się po prostu zrobić w ten sposób nie da. Proszę, na koniec jeszcze tak porządkowa taka uwaga. Ja wiem, że jest późna godzina, ale może bym apelował tutaj do Biura Obsługi Miasta, tak żeby po zamknięciu tego punktu, po przegłosowaniu tej uchwały, wszyscy radni otrzymali ostateczną wersję uchwaloną na skrzynki mailowe, bądź też w asystencie radnego, żeby się znalazło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych do zabrania głosu. Ja chciałabym w związku z tym przed głosowaniem tylko ustalić, które poprawki są podtrzymane. Rozumiem, że Platforma wycofała wszystkie poprawki. Pan Adrian Kaczmarek w imieniu SLD zostawił jedną ze zgłoszonych dwóch poprawek, drugą wycofał. Natomiast co do klubu PiS mam pytanie, czy wszystkie poprawki są podtrzymane tak jak były? Klubu PiS, tak? Dobrze, a teraz poprawka pani Lidii Dudziak będzie głosowana w następnej uchwale, bo ona dotyczy ulg. Aha, no to dobrze, to w takim razie to nie będzie do 9, bo tutaj pan przewodniczący Ganowicz sugerował, że to... Aha, to w takim razie się przesłyszałam. Dobrze. Czyli w takim razie przechodzimy do głosowania, do drugiego czytania, w którym w kolejności zgłoszonej poprawki, w pierwszej kolejności zgłoszonej są wycofane poprawki klubu Platformy, czyli jest poprawka klubu SLD. Jaka komisyjna poprawka? Proszę? Ja zrozumiałam, że komisyjnej już nie ma poprawki. To w takim razie pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Jakby można tylko jeszcze dopytać, bo dwie były poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej. Na pewno dosłyszałem, że jest uwzględniona ta dotycząca wykreślenia czterech tabeli dotyczących programu lojalnościowego, natomiast druga dotyczyła dopisania w załączniku trzecim w warunkach taryfowych tego ustępu, tego punktu dotyczącego kwestii ważności biletu okresowego lub specjalnego, która nie jest uzależniona od zbliżenia tego biletu do czytnika i czy to także jest uwzględnione w tej autopoprawce? Tak, panie prezydencie, to także jest. Okej, czyli w tym momencie te obie komisyjne są bez zasad.
Czyli komisyjne zostały uwzględnione, nie ma ich, zatem przechodzimy do poprawek zgłoszonych dzisiaj na sesji przez kluby. W pierwszej kolejności poprawka klubu SLD w załączniku numer 1 do projektu uchwały 1036 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. W tabeli numer 6 zmienia się wiersz pierwszy na treść będącą załącznikiem do poprawki oraz w tabeli numer 7 zmienia się wiersz pierwszy na treść będącą załącznikiem do poprawki. Teraz... Aha, nie ta poprawka. Aha, dobrze, przepraszam. Tak. Ja bardzo przepraszam, ale... I tak przyjęliśmy tryb uproszczony procedowania, panie przewodniczący Grześ. Nie domagamy się pisemnej wersji po tych wszystkich uzgodnieniach. Udajemy, że ją widzimy, pamiętamy, mamy przed oczyma i proponuję procedować już bez zbędnych przerywników w załączniku numer 1, czytam właściwą poprawkę do PU 1036 przez 13. Pan przewodniczący Grześ, aczkolwiek jest zabawny, to w tej chwili mi przeszkadza w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w tabeli numer 6. Dodaje się wiersze numer 7, 8, 9 oraz w tabeli numer 7 dodaje się wiersze 7, 8, 9 o treści będącej załącznikiem do poprawki. I oto o co przeczytałam. To była poprawka. Dobrze, ja w takim razie proszę pana Adriana Kaczmarka, pana radnego, żeby szczegółowo wyjaśnił.
Tak, dziękuję. No otóż wiersze 7, 8, 9 polegają na biletach. Wiersz 7 to jest bilet 6-przystankowy, wiersz 8 to jest bilet 18-przystankowy, a wiersz 9 to jest bilet 24-przystankowy i ta cena jest obniżona dla mieszkańców Poznania płacących tutaj podatki o 4%. Tak by obecnie mamy 4, na przykład za 6-przystankowy mamy 45 zł, jest propozycja podwyżki na 50, płacący podatki w Poznaniu zapłaciliby 48 i tak dalej przy 18 i 24.
Ponieważ nie zostało uwzględnione, więc ta poprawka została podtrzymana i w takim razie chciałabym poddać tę poprawkę pod głosowanie. Kto jest z państwa, czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Czy kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni już oddali głos?
Nie.
Teraz tak. Bardzo prosimy o podanie wyników. 11 osób za, 21 przeciw, nikt się nie wstrzymał, poprawka nie została przegłosowana. I w kolejności zgłoszonych poprawek mamy w tej chwili poprawki zgłoszone przez klub PiS. Poprawka numer 1 klubu PiS, przypominam, w załączniku numer 1 w tabeli 4 zmienia się cenę za 14-dniowy bilet imienny na strefę A z 52,44 zł na 56,44 zł. 44 groszy. W załączniku nr 1 w tabeli 5 zmienia się cenę za 14-dniowy bilet imienny ulgowy na strefę A z 26,22 zł na cenę 28,22 zł. W załączniku nr 1 w tabeli 6 zmienia się cenę za 14-dniowy imienny bilet specjalny metropolitalny z 48,60 zł na 40,60 zł. W załączniku nr 1 w tabeli 7 zmienia się cenę za 14-dniowy imienny bilet specjalny metropolitalny z ulgą z 24,30 zł na 20,30 zł. Likwiduje się bilety z programem lojalnościowym poprzez usunięcie tabel od 8 do 11, nadając kolejnym tabelom odpowiednio kolejną numerację. I to jest poprawka nr 1 klubu PiS. Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania tej poprawki. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła w sprawie tej poprawki.
Ponieważ jedna część tej poprawki, ta ostatnia, została uwzględniona przez pana prezydenta.
Pan przewodniczący Szymon Szydłowski powiedział, że jest wszystko podtrzymane. Dlatego...
Ale jak może podtrzymać coś, co już jest bezzasadne, bo zostało uwzględnione?
Ale poprawka łączy kilka elementów.
Okej, czyli musimy... Okej, dobrze.
Czyli ten piąty podpunkt możemy... Zgłosił się pan... Przewodniczący Szymon Szynkowski, Welsenk.
Nie, bo Łukasz, jest 5 punktów. Jest 5 punktów, z czego jeden z...
Tam działa, ale gorzej ja państwa widzę, a ja lubię mieć kontakt wzrokowy z salą. Chętnie wyjaśnię, w związku z tym autopoprawką zmieniam treść tej poprawki w tym drugim zakresie, tak? Ponieważ rzeczywiście uwzględniona jest ta druga część już, więc moja nasza poprawka klubu PiS-u dotyczy tylko tych zmian taryfowych, tabelarycznych, natomiast nie dotyczy tej kwestii likwidacji programu lojalnościowego. No, czy państwo chcecie jeszcze posłuchać uzasadnienia tej poprawki?
Nie.
Naprawdę? No dobrze, to dziękuję bardzo.
Dobrze, czyli głosujemy poprawkę, która składała się pierwotnie z 5 punktów. W tej chwili 5 punkt został wykreślony. Głosujemy poprawkę składającą się z 4 punktów. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Tym bardziej.
Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Wszyscy państwo radni oddali, prosimy o wyniki. 11 osób za, 21 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna poprawka klubu PiS. W załączniku nr 1 w tabeli nr 2 wprowadza się nowy bilet na papierowej karcie jednorazowej. Treści do 15 minut, strefa A plus B plus C, cena normalna 3 zł, cena ulgowa 50%, złoty 50. Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tabelę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Prosimy o podanie wyników. 11 osób za, 21 przeciw, nikt się nie wstrzymał, poprawka nie została przyjęta. I przechodzimy do poprawki trzeciej zgłoszonej przez klub PiS o treści. W załączniku nr 3 dodaje się punkt 7, tutaj o następującej treści. Ważność biletu okresowego i biletu specjalnego nie jest uzależniona od zbliżania karty PK do czytnika przy wejściu do pojazdu. Czy ta poprawka nie została przypadkiem przyjęta?
Pan radny Smul jak zwykle się myli, wycofuje tą poprawkę.
To dobrze, to dziękujemy bardzo. Nie musimy głosować, pozostała ona przyjęta. I zostaje nam jeszcze poprawka zgłoszona przez panią radną Lidię Dudziak o następującej treści. Do uchwały 1036, w załączniku do uchwały tabela 13, dodać punkt 19, bilet dla emerytów i rencistów MPK. W kolumnie okres ważności 366 dni, kolumna dotycząca strefa A, kolumna dotycząca ceny 12 zł. Taka jest treść poprawki. Pani radna Lidia Dudziak zgłasza się do głosu. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, ja wiem, że to się nie znalazło w pakiecie uzgodnieniowym i prezydent powiedział, że no jakby nie popiera tej poprawki, ale ja bym do Was jednak apelowała, żebyście ją poparli. To nie jest jakiś wielki koszt dla miasta, natomiast przypomnę, tak jak już mówiłam wcześniej, że kiedyś to zostało zlikwidowane i przyznaliśmy się sami do tego, że nie wiedzieliśmy nawet, że zlikwidowaliśmy to. I teraz ja przyznam się, że przeglądam te nasze korespondencje i tutaj są co chwilę właśnie pisma od emerytów i rencistów. Słuchajcie, oni tą firmę budowali, oni w niej pracowali latami, oni stracili zdrowie. Tutaj ich koledzy przyszli ich wspierać, siedzą od rana. No chociażby z szacunku, naprawdę, no czy to jest aż taki, czy to jest aż takie coś wielkiego, że my tym ludziom pozwolimy, żeby jeszcze mogli na chwilę skorzystać, za chwilę pewnie wszystkim weźmiemy, tak? Tylko że jak ja patrzę na te 3 załączniki pełne, 3 strony, czy nawet więcej, jakiś ulg wszystkiego, to mnie po prostu jest żal tych ludzi tam. Dlatego ja, no proszę Was, no zagłosujcie, no zróbmy to, co żeśmy kiedyś spieprzyli. Przepraszam za słowo, źle zrobili.
Pani radna, wprawdzie to zaczyna być modne w Poznaniu, ale...
Także proszę Was o wsparcie.
Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza się do głosu w tym punkcie, do tego apelu? W takim razie ja się zgłaszam, przyłączam się do apelu pani radnej Dudziak. Już się przyłączyłam. I możemy przejść do głosowania. Prosimy o tabelę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Może klub Platformy się wstrzyma na przykład. Dziękuję, wszyscy oddali głos, jak widzę, także prosimy o wyniki. 14 osób za, 17 przeciw, wstrzymała się jedna osoba, także przykro, ale 3 głosów zabrakło, żeby to przeszło. Zatem ta poprawka nie przeszła. I w tym momencie możemy przejść do głosowania całego projektu uchwały. Możemy przejść do głosowania całego projektu uchwały. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za projektem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Beata.
Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Wszyscy oddali. Prosimy o wyniki. 21 osób za, 7 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały PU 1037/13 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Projekt ten będzie przedstawiany, czy już zakładamy, że on został przedstawiony? Zakładamy, że już został przedstawiony? Nie.
Panie Przewodniczący?
Tak, tak, bardzo proszę Pana Dyrektora.
Ja chciałem przypomnieć, że ten projekt już wcześniej przedstawiłem.
No właśnie tak sugerowałem, ale Pan Dyrektor...
Ale chciałem dodać, że z imienia Pana Prezydenta chciałem zgłosić autopoprawkę do uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. W projekcie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, w załączniku numer 2 do uchwały ustęp 13 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie. Trzecie. Studenci uczelni z siedzibą na terenie miasta Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi. Punkt 2. W załączniku numer 3 do uchwały ustęp 13 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie. Trójka, punkt 3. Studenci uczelni z siedzibą na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi. Uzasadnienie, wprowadzenie autopoprawki. Autopoprawka ma na celu dostosowanie zapisów tak, by lepiej oddawały ideę przyznawania uprawnienia do korzystania z biletu metropolitalnego osobom studiującym w Poznaniu i na terenie miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi. Inaczej mówiąc, jest to spełnieniem postulatu, który padł bodajże chyba na posiedzeniu Komisji Budżetowej czy Komunalnej. Chodziło o to, że tam był wcześniej zapis dotyczący zamieszkania studentów, a teraz mamy zapis bardziej ogólny, chodzi o osoby studiujące. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Zostały tutaj wprowadzone uwagi. Uchwała została zaopiniowana z autopoprawkami prezydenta i poprawką komisji według treści załączonej do karty obiegowej. Za chwilę to odczytam. 7 osób było za, 1 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. I ta poprawka w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, w załączniku numer 2 do uchwały wykreśla się punkty 9, 10, 11, 14, 15 oraz w załączniku numer 3 do uchwały wykreśla się punkty 9, 10, 11, 14, 15. To była opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Projekt uchwały pozytywnie, było za 4 radnych, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Czy do tych opinii komisji ktoś chciałby coś powiedzieć? Czy pan przewodniczący Szymon Szynkowski Bielsenko jako przedstawiciel komisji? Nie. Czy w imieniu klubu radnych? Tak, czyli w imieniu klubu radnych PiS. Bardzo prosimy.
Chciałem.
Ale to przepraszam, postaram się sympatyczniej. PiS.
Bardzo dziękuję.
Dlaczego? Nie, to brzydko to jest. Nie, brzydko to jest PiS. A.
No dobrze.
Ja staram się być.
Ja mam pytanie, ponieważ ten projekt uchwały jest. Ten projekt uchwały jest powiązany oczywiście z wcześniejszym. Natomiast ja mam pytanie jeszcze jedno odnośnie kolejnego projektu uchwały, który należy do takiego, takiej powiedzmy konstytucji taryfowej miasta, czyli projektu o karach. Do pana dyrektora to jest pytanie. Ulgi i zwolnienia, ten projekt jest dość jasny. Natomiast co z karami? Proszę powiedzieć, jak się zmienia kara w kontekście przyjętego przed 5 minutami projektu kara za przejazdy bez biletu? To jest pytanie do pana dyrektora. Dziękuję.
Nie wiem, czy pan radny Michał Tomczak może w tym momencie i później pan dyrektor się ustosunkuje. Pan radny Michał Tomczak w imieniu własnym.
Jego krótkie pytanie w uzasadnieniu do jednej z kolejnych autopoprawek. Wspomina pan o Polskim Związku Niewidomych, ale z tego co pamiętam, wyznacznikiem uprawnienia do ulgi nie jest posiadanie legitymacji kolejnego związku, tylko orzeczenie z kolejnym symbolem. Tylko proszę mnie potwierdzić albo zaprzeczyć. Znaczy, chodzi mi o to, że nie podtrzymujemy, rozumiem, kwestii tego, że posiadanie legitymacji związku X uprawnia do innej ulgi niż jej nieposiadanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor, czy pan dyrektor?
Odpowiadając na to drugie pytanie, tak.
A na to pierwsze?
Jeśli chodzi na to pierwsze kary, czyli opłaty dodatkowe, one są umieszczone w regulaminie przewozu. Będziemy, ponieważ tam wcześniej jest zapisana krotność, my z chwilą wejścia taryfy w życie dostosujemy to tak, żeby opłaty dodatkowe pozostały na dotychczasowym poziomie.
Dziękujemy. Nie widzę innych radnych zgłoszonych do zabrania głosu. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy ja mam jednak prośbę, ponieważ pan dyrektor robi czasami wrażenie, jakby się brzydził prawdą. Proszę pana prezydenta o potwierdzenie tego, co mówił pan dyrektor i zapisanie tego w protokole.
Można?
Pan prezydent nie wyraża chyba entuzjazmu do zabrania głosu czy woli, a pan dyrektor się zgłasza, tak?
Tak.
Tak.
Chciałem sprostować moją wypowiedź. Ja wypowiedziałem, okazuje się, zmęczenie, regulamin przewozu. Chodzi o uchwałę rad, którą przedstawimy i gdzie ta krotność będzie skutkowała tym, że opłata zostanie na dotychczasowym poziomie. Chyba teraz się dobrze już wyraziłem. Dziękuję bardzo.
Dobrze, teraz rozumiem, że...
To potwierdza pan prezydent, tak?
Nie ma innych osób...
Czy pan prezydent mógłby potwierdzić słowa pana dyrektora? Powiedzieć tak? Tak jest. Czy tak nie jest?
Przepraszam, niech się pan radny zapisze do głosu, bo pan nie jest i powtórzy to pytanie do mikrofonu, bo... Konkretnie jak to pytanie brzmi?
Pytanie.
Tak, ja bym bardzo prosiła, żeby pan Michał Grześ
pytanie brzmi, pytanie czy pan prezydent potwierdza to, co w tej chwili powiedział pan dyrektor?
Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Potwierdzam, że przygotujemy stosowny projekt uchwały i będziemy państwu rekomendować jego przyjęcie.
Dziękuję. Nie widzę innych radnych zapisanych do zabrania głosu. Zatem możemy przejść do drugiego czytania projektu uchwały. Zostały zgłoszone poprawki dwie przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Rozumiem, że one nie są wycofane. Zatem możemy przejść do ich przegłosowania. Poprawka składająca się z dwóch punktów. W załączniku numer 2 do uchwały wykreśla się punkty 9, 11, 14, 15 i w załączniku numer 3 wykreśla się te same punkty 9, 11, 14, 15. Czy możemy prosić o tablicę do głosowania, bo nie widzę chętnych do zabrania głosu. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Poprawka Komisji Gospodarki i Polityki Mieszkaniowej, którą komisja złożyła do tego projektu uchwały. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Czy możemy prosić o wyniki tego głosowania? 25 osób było za, 6 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem poprawka została przyjęta. Chyba po raz pierwszy na dzisiejszej sesji. Jakaś poprawka została przyjęta, zatem możemy przejść do głosowania całego projektu uchwały. Kto z państwa radnych, prosimy o tabelę do głosowania projektu uchwały 1037/13. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy państwo radni już oddali głos? W takim razie poprosimy o wyniki tego głosowania. 25 osób było za, nikt nie był przeciw, 7 osób się wstrzymało, zatem ta uchwała została przyjęta. I w tym momencie zrealizowaliśmy porządek obrad w zakresie projektów uchwał. Przechodzimy do punktu informacje na temat prac prezydenta. Przepraszam, do punktu, jest to punkt 23, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jak zwykle pozwolę sobie
skrótowo przedstawić parę informacji. Chciałem Państwa poinformować, że zaczęła obowiązywać umowa na dostawę energii elektrycznej zgodnie z rozstrzygniętym zamówieniem grupowym od grudnia de facto do grudnia 2000, od grudnia 2013 do grudnia 2014 ale będzie to ta umowa obowiązywała. Warto zwrócić uwagę, że przekroczyliśmy 10 tysięcy kart rodziny dużej. Myślę, że pod tym względem jest to spory sukces. Wydaliśmy ponad 10 tysięcy, już w tej chwili 10 400. Ostatnia informacja była 10 412 takich kart. Ale przy tej okazji, ponieważ robi to Poznańskie Centrum Świadczeń, chciałem Państwu zwrócić uwagę, że też w tej chwili już zbieramy wnioski o dodatek energetyczny. No i ta informacja pewnie z różnych może do Państwa dotrzeć z różnymi konotacjami. To jest w ogóle dziwna konstrukcja, bo na przykład ten dodatek wynosi często 11 zł, 15 zł. Mamy dużo pracy, żeby przyznać mieszkańcowi w sumie tę niewielką pomoc, a czasami jest tak, że mieszkaniec, żeby ją uzyskać, musi wnieść 10 zł opłaty skarbowej. Czyli w ogóle konstrukcja jest taka, że często tak naprawdę koszty są zupełnie nieadekwatne do efektu. Mam nadzieję, że ta opłata skarbowa zostanie zniesiona. Taka jest opinia samorządu w tym zakresie. I także postulujemy, żeby ten dodatek był wypłacany nie co miesiąc, a na przykład co kwartał. Wtedy te kwoty były, postępowania byłyby jakby bardziej efektywne w stosunku do kwoty. Zobaczymy, czy te zmiany będą miały miejsce. Proszę Państwa, podobnie jak w latach poprzednich w ramach promowania akademickiego Poznania został ogłoszony konkurs pod hasłem Poznań przyciąga najlepszych dla kogoś, kto zrobi najciekawszy 30-sekundowy film i podobnie jak w latach poprzednich będzie miał, w cudzysłowie powiem, zafundowany rok życia akademickiego w Poznaniu. Ciekawa inicjatywa, ciesząca się sporym odbiorem. Te filmiki są zabawne i ciekawe. Myślę, że do wielu z Państwa już ta informacja dotarła, ale chciałbym, żeby to także padło dzisiaj na sesji. Został ogłoszony pisemny konkurs na wyłonienie podmiotu, który miałby prowadzić od 1 września 2014 roku publiczną szkołę podstawową z przedszkolem na ulicy Sierakowskiej w obiekcie pozlikwidowanym gimnazjum nr 57. Po ocenie wniosków, które wpłynęły, najlepszą ofertę złożyła Fundacja Familijny Poznań. Myślę, że ona będzie prowadziła tę placówkę oświatową. Co roku Państwa informuję o fakcie, że została ustalona roczna lista osób uprawnionych do lokalu socjalnego, więc na to zwracam uwagę, bo wiem, że Państwo także przyjmujecie skargi mieszkańców, więc pragnę poinformować, że ta lista już jest i można się z nią zapoznać. Myślę, że przy tej okazji warto także poinformować, że został uruchomiony, czy jak powiem uruchomione, czy weszły już do użytkowania budynki komunalne przy ulicy Podolańskiej dla 105 rodzin. W związku z tym też już mamy jakby o 105 mieszkań więcej. No, dwie dobre informacje dla Poznania, mianowicie jedna to jest taka, że Poznań zdobył tytuł przyjazna gmina i jest taki tytuł nadaje Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej i też warto powiedzieć, że Poznań uzyskał wyróżnienie jako gwiazda outsourcingu, miejska gwiazda outsourcingu. To dla odmiany Fundacja Pro Progressio przyznaje taką, nie chcę powiedzieć nagrodę, ale taki tytuł, więc to są myślę, że dla Poznania dobre informacje. Odbyła się gala sportu w połowie stycznia, gdzie nagradzano najlepszych sportowców, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na nową kategorię, która się pojawiła, kategorię seniora. Także nagrodziliśmy tam, czy wyróżniliśmy osoby już starsze, które przez wiele, wiele lat wspomagały
tworzyły dobrą atmosferę, były czynnymi sportowcami, trenerami. To jest jakby zupełnie nowa inicjatywa, ale też chciałbym Państwu przypomnieć, że w tym miesiącu, czyli w lutym, od początku lutego, dokładnie od 3, rozpoczyna się akcja Zima w mieście coroczna, więc może warto zwrócić na to także uwagę. Podpisaliśmy także w końcówce ubiegłego roku umowę na rozbudowę infrastruktury technicznej na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Poznania wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych przyległych do dworca Poznań Główny czy całego systemu komunikacyjnego Poznań Główny. Cała wartość oferty to ponad 105 tysięcy złotych i będzie ten obszar objęty również monitoringiem. I ciekawostka, myślę, z którą warto się również zapoznać. Firma Colliers International opublikowała raport Ulice Handlowe w Polsce, który analizuje opinię mieszkańców największych polskich miast na temat ulic handlowych. Dotyczy to także Poznania. Myślę, że warto się z tym zapoznać. Tam jest między innymi analiza, w jaki sposób Stary Browar i ulica Półwiejska współgrają ze sobą. No, jest tam kilka ciekawych informacji, więc po prostu warto do tego zajrzeć. Chciałem o tym Państwa poinformować, bo myślę, że w pracach czy Państwa osobistych, czy komisji taka informacja może się przydać. Reszta jest w pisemnym sprawozdaniu, które jak zawsze załączam do sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pan Prezydent powiedział o problemach ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym. Rzeczywiście zgłaszają się do nas mieszkańcy. Ten dodatek dla gospodarstw kilkuosobowych może być w kwocie 15,77 zł. Dla osób samotnych w kwocie 11,36 na miesiąc, natomiast opłata skarbowa jest 10 zł od tego. I rzeczywiście jest pytanie, czy miasto cokolwiek może z tym zrobić, czy to tylko ustawodawca, ponieważ no jest to trochę dziwne i niezrozumiałe, jak można tak niewielką pomoc obłożyć aż taką daniną publiczną. Nie jest to podatek, ale danina publiczna niewątpliwie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Panie Prezydencie, przeczytałem tę informację o pracach, którą Pan nam teraz pokrótce zreferował. Zajrzałem też do informacji, które Pan przedstawiał podczas sesji w ostatnim kwartale ubiegłego roku. I w tej dzisiejszej informacji wypatrywałem miejsca, które by dotyczyło następującego zagadnienia. Ja tutaj nie chcę przedłużać, ta sprawa jest przedmiotem interpelacji, którą złożyłem. Mianowicie zgodnie z uchwałą z 21 maja Rada Miasta zadecydowała o przekształceniu Zakładu Budżetowego ZKZL w Spółkę Prawa Handlowego i Rada wyznaczyła Panu termin 3 miesięcy na zakończenie wszelkich czynności związanych z tą operacją. W informacjach, ja to śledzę ten proces, w informacjach, które Pan nam przedstawił, poinformował nas Pan o podpisaniu aktu założycielskiego, o zarejestrowaniu w KRS-ie. Natomiast mi chodzi o te zapisy, które mówią o uchwały, które mówią o wstąpieniu we wszystkie prawa i obowiązki, sfinalizowaniu wszystkich czynności określonych w paragrafie 3 uchwały. Także chciałbym i namawiałbym do zamieszczenia tej informacji w następnej edycji, informacji na następnej sesji, a sprawę tak czy owak poruszyłem w mojej interpelacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Ryszard Grubelny.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten dodatek energetyczny, to sprawa ma dwa aspekty. Po pierwsze kwestia wielkości tego dodatku jest rzeczywiście dość symboliczny, a koszt postępowania administracyjnego wynosi około 6 zł. Czyli przyznajemy dodatek 11 zł, a ponosimy koszt 6. Więc to jest w ogóle nieracjonalny system, stąd jeden postulat jest taki, żeby go wypłacać co najmniej kwartalnie, wtedy koszt i postępowanie prowadzić kwartalnie, bo wtedy koszt byłby nadal 6 zł, ale wypłata byłaby 33. Drugi element jest taki, w trybie pilnym został skierowany wniosek przez samorządy do rządu, żeby zrezygnować poprzez zmianę niestety ustawową z pobierania opłaty skarbowej. Nie możemy tego uregulować w trybie miejskim. Rząd przyjął ten postulat, natomiast kiedy on zostanie zrealizowany, nie umiem dzisiaj na to odpowiedzieć, no bo rzeczywiście w tej sytuacji, tej niewielkiej pomocy, to jest po prostu, no wydaje nam się, że ktoś kompletnie nie dopatrzył tego aspektu, tworząc ten przepis.
Dziękuję. Pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący i panie prezydencie. W związku z odpowiedzią na jedną z interpelacji, które złożyłem dotyczącą kwestii prowadzonych rozmów z uniwersytetem na temat ewentualnego ograniczenia ruchu ulicą Dzięgielową, chciałem spytać, na jakim etapie są te rozmowy i gdyby pan mógł rozwinąć informacje, które zawarta w interpelacji, iż omawiane są nowe warunki obsługi komunikacyjnej i transportowej osiedla Różany Potok i kampusu uniwersyteckiego od ulicy Naramowickiej do ulicy Morasko. Co konkretnie jest omawiane i czy rozważane jest zamknięcie ulicy Dzięgielowej dla ruchu samochodowego? Dziękuję.
Pan prezydent Ryszard Rebelny.
Przepraszam, ja również nie odpowiedziałem przed chwilą panu radnemu Grzybowskiemu. Dodam jeszcze jedną rzecz do tego dodatku energetycznego. Żeby jeszcze było bardziej smutno, to dochody z tego tytułu, tego dodatku energetycznego są objęte podatkiem dochodowym. W związku z tym jeszcze 19% obywatel od tego płaci podatku dochodowego. Więc to już jest w ogóle konstrukcja. Natomiast powiem tak, bardzo wstępnie wydaje mi się, że wszystkie postępowania związane z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę zostały zakończone, ale odpowiem na ten temat w interpelacji i oczywiście poinformuję państwa na najbliższej sesji. Niewiele mogę dodać do tego, co pan radny Szynkowski przed chwilą powiedział a propos negocjacji z uniwersytetem. Podstawowe negocjacje są takie. My jesteśmy zwolennikami, bo również w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego nie ma przejazdu ulicą Dzięgielową. Natomiast dopiero po wybudowaniu ulicy Nowonaramowickiej, czyli w momencie, w którym połączenie ze Śródmieściem będzie innym układem drogowym, tak? Czyli po wybudowaniu ulicy Nowonaramowickiej, po wybudowaniu ulicy Bożydara, czy powiem, tej równoległej w stosunku do torów. I dopiero wtedy możemy tak naprawdę mówić o zastosowaniu innego układu komunikacyjnego. Bez tego ten układ byłby niewydolny. Więc to jest jakby zakres rozmów. Ale w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, na jakim one są dokładnie etapie i jak w tej chwili one przebiegają.
Dziękuję. Pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk.
Będę wdzięczny w takim razie za udzielenie mi takiej informacji nieco bardziej szczegółowej niż to enigmatyczne stwierdzenie odpowiedzi na interpelację, bowiem uważam za wydarzenie absolutnie bez precedensu sytuację, w której miasto na początku podpisuje porozumienie z uniwersytetem o tym, że uniwersytet zrzeknie się odszkodowania za wytyczenie, za przejęcie podbudowę drogi przez miasto ulicy Dzięgielowej. Następnie okazuje się, że uniwersytet nie zrzeka się tego odszkodowania i to odszkodowanie miasto wypłaca w kwocie około 7 milionów złotych. Buduje tą drogę za kolejne 6 milionów złotych, a więc w sumie ponosi prawie 14 milionów złotych kosztów budowy drogi wraz z wypłatą odszkodowania dla uniwersytetu. I ta droga zostaje wybudowana, która jeszcze ma zostać drogą niepubliczną, tylko ograniczoną dla ruchu, bo ma służyć uniwersytetowi. Krótko mówiąc i podsumowując tą sytuację, miasto buduje komuś drogę, żeby ta droga tylko jemu służyła i jeszcze wypłaca 6 milionów złotych odszkodowania temu podmiotowi, któremu wybudowało drogę. Jeżeli to się, że tak powiem, potwierdzi, a w odpowiedzi na trzecią interpelację w tej sprawie ten ciąg wydarzeń wydaje się potwierdzać, to jest to sytuacja, która w mojej opinii no, wymaga jakby zbadania przez organy badające gospodarkę finansami miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobel.
Żeby nie przedłużać, tylko z jednym sformułowaniem się zdecydowanie nie mogę zgodzić, że jest to droga, czy byłaby to droga niepubliczna, nawet gdyby to słowo niepubliczna miało być w cudzysłowie służąca jednemu podmiotowi. Z tej ulicy jest podstawowy wyjazd z całego osiedla Różany Potok, bez którego w ogóle nie ma możliwości obsługi tego osiedla. W związku z tym w żadnym wypadku nie jest to droga służąca wyłącznie uniwersytetowi, tylko jest to przede wszystkim droga służąca mieszkańcom Różanego Potoku. To pewne sprostowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Zatem zamykamy punkt informacji prezydenta miasta Poznania i przechodzimy do punktu 24. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji, od czasu ostatniej sesji radni złożyli następujące interpelacje. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył 4 interpelacje. Pierwsza w sprawie obsługi komunikacyjnej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Druga w sprawie szczegółów realizacji porozumienia zawartego 9 lipca 2009 roku pomiędzy UAM a miastem Poznań w kontekście odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje w tej sprawie. Trzecia w sprawie zakupów rzeczowych dokonywanych przez zakłady budżetowe miasta Poznania w grudniu 2013 roku. I wreszcie czwarta w sprawie zapisu umowy z operatorem stadionu miejskiego oraz zasad rozliczania tzw. mediów na stadionie miejskim w Poznaniu. Pan radny Krzysztof Grzybowski złożył 2 interpelacje w sprawie przebiegu i zakończenia likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych i w sprawie sposobu korzystania przez prezydenta miasta Poznania z uprawnień powierzonych przez Radę Miasta Poznania do ustalania niektórych cen i opłat w zakresie działania jednostek budżetowych, ogród zoologiczny, palmiarnia poznańska, usługi komunalne i zarząd transportu miejskiego, a także komunalnej spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów spółka z o.o. I pani Beata Urbańska złożyła 2 zapytania dotyczące realizacji uchwały Rady Miasta Poznania w kategorii gospodarka komunalna oraz zapytanie dotyczące możliwości odliczenia VAT przez jednostkę budżetową ogród zoologiczny. W dniu dzisiejszym natomiast zostały złożone następujące interpelacje. Pani Beata Urbańska, przepraszam, zapytanie dotyczące realizacji uchwały Rady Miasta Poznania, to jest to, o czym mówiłam, przepraszam. Także zapytanie pani Beaty Urbańskiej dotyczące aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia niektórych cen i opłat. Pani radnej Lidii Dudziak, tu jest szereg interpelacji. Pierwsza dotycząca tablicy pamiątkowej świętej pamięci Wojciecha Cieślewicza. W sprawie kolejna wysokości czynszów PTBS mieszkanie dla seniorów. W sprawie kolejna prawidłowości naliczania zużycia mediów. W sprawie kolejna danych osobowych wymaganych przy wydaniu karty PEKA. W sprawie rozliczenia opłaty za śmieci, w sprawie odcięcia mediów w kamienicy przy ulicy Albańskiej 8 przez właściciela. Pan radny Adam Pawlik złożył interpelację bez tytułu, ale w związku z toczącą się szeroką dyskusją na temat przebudowy Ronda Rataje oraz wiaduktów trasy katowickiej. Prośba o udostępnienie opracowania, analiza wielokryterialna wariantów przebudowy Ronda Rataje, ale to nie wiem, czy to jest interpelacja, czy to jest po prostu prośba o przekazanie materiału. Natomiast pan radny Michał Tomczak tutaj złożył interpelację w sprawie szczepienia przeciw HPV. I pan radny Michał Tomczak. Kolejna interpelacja w sprawie modernizacji ulicy Bolesława Krzywoustego i kolejna interpelacja w sprawie ulicy Darzyńskiej i utrudnień w ruchu. na tej ulicy. I to są wszystkie interpelacje i zapytania pisemne, które zostały złożone przez państwa radnych. Kto z państwa radnych będzie chciał wygłosić swoją interpelację? Może najpierw do interpelacji kto się zgłasza? Pani radna Lidia Dudziak zgłosiła się do interpelacji. I kolejni radni już,
dziękuję,
jak rozumiem, do
zapytań,
aczkolwiek nie, to jeszcze ustalimy. Na razie pani radna Dudziak.
Nie będę mówiła o wszystkich, proszę się nie obawiać, ja tylko jedną krótką, tylko dlatego, że ona jest po prostu dosyć czasowo tutaj nas goniąca, mianowicie chodzi mi o tablicę pamiątkową poświęconą świętej pamięci Wojciechowi Cieślewiczowi. W lutym będziemy po raz kolejny obchodzić pamięć tej tragicznej śmierci, ofiary stanu wojennego. I proszę państwa, na moście teatralnym znajduje się tablica poświęcona Wojtkowi i pod tą tablicą znajduje się niestety bardzo brzydka, nieestetyczna taka donica, w której wygląda to okropnie, zwłaszcza w kontekście tego, że został wyremontowany w tej chwili most teatralny. I chciałam zapytać po prostu, kto odpowiada za utrzymanie porządku pod tą tablicą? Czy to jest w gestii miasta? Jeżeli to jest w gestii miasta, no to czy można prosić, żeby ustawić tam jakąś ładniejszą tą donicę, bo za chwilę będzie rocznica śmierci i to wygląda tam fatalnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz czy pan radny Krzysztof Grzybowski do interpelacji, czy do interpelacji, bo pan Mariusz Wiśniewski do zapytania. To pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję. O pierwszej interpelacji zdążyłem już powiedzieć, więc zrezygnuję z jej odczytania. Jeżeli chodzi o moją drugą interpelację związaną w sprawie sposobu korzystania przez prezydenta z uprawnień powierzonych przez Radę Miasta Poznania, tu okazało się później, stwierdziłem, że tożsamą co do treści interpelacja, zapytanie złożyła koleżanka radna Beata Urbańska. Natomiast moja interpelacja różni się w końcowej części i tylko tutaj tą ostatnią część pozwolę sobie odczytać. Mianowicie zapytuję pana prezydenta, czy jeżeli chodzi o uchwałę z 4 listopada 2008 roku, w której i później znowelizowaną 25 sierpnia 2009 i 6 grudnia 2011, gdy Rada Miasta scedowała na pana prezydenta uprawnienie do ustalenia niektórych cen i opłat. Tam były wymienione 4 jednostki budżetowe, ale także spółka Zakład Zagospodarowywania Odpadów. I zapytuję, czy po wejściu w życie od lipca 2013 roku nowych uregulowań ustawowych dotyczących gospodarki odpadami i w związku z przystąpieniem przez miasto Poznań do Związku Międzygminnego GOAP, czy nie zachodzi sytuacja, że wygasły niektóre uprawnienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów wynikające z tych uchwał Rady Miasta i czy nie zachodzi potrzeba nowelizacji tych uchwał, dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego. Po prostu zapytuję, czy pochylono się, czy była jakaś analiza, czy w związku z istotną zmianą stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, czy wszystko, co jest zapisane w tych uchwałach, te nasze uprawnienia scedowane, czy one są dalej aktualne i nie trzeba tego zaktualizować. Oczywiście odpowiedź, jest to zagadnienie szczegółowe, na pewno jest potrzebna konsultacja z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, którzy się tym zajmują, dlatego oczywiście odpowiedź poproszę na piśmie, teraz nie wymagam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i to były wszystkie interpelacje. W tej chwili przechodzimy do zapytań. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. 6 krótkich zapytań jednozdaniowych, na które odpowiedź poproszę na piśmie, na szczęście. Pierwsze zapytanie jest moje wspólnej kolegi Marka Stenalskiego, kierowane głównie do pana prezydenta Kruszyńskiego. Chcielibyśmy zapytać i uzyskać informację, kiedy będzie przywrócona linia autobusowa A łącząca Nowe Miasto Rataje z Grunwaldem. Drugie pytanie, chciałbym zapytać, to już z moje pytania, kiedy, czy miasto będzie się starać, bądź czy się starało o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Jeśli tak, to prosiłbym o bliższe informacje. Jeśli nie, to dlaczego tutaj miasto nie wybrało tej formuły działań. Trzecie zapytanie. Niedawno Ministerstwo Sportu ogłosiło program budowy hal tenisowych. Coś na wzór Orlika, tylko oczywiście trochę w innej formule.
Pytanie, czy miasto zamierza skorzystać z tego programu i też na przykład postarać się o budowę takich hal do tenisa ziemnego, na przykład w ośrodku przewodnim Rataje. Czwarte zapytanie dotyczy już zgłaszanej przeze mnie kwestii, ale niestety tu nie ma satysfakcjonującej kwestii, ale liczę tutaj na skuteczne jednak zadziałanie służb miejskich. Chodzi o to, żeby umożliwić bardziej przyjazne wsiadanie, wysiadanie mieszkańcom osiedla Strzeleckiego z przystanku, który jest położony na ulicy Głuszyna. W tej chwili wchodzą i schodzą do autobusu z poziomu jezdni. Przydałaby się przynajmniej, tak jak proponują w okresie tymczasowym, przynajmniej płyta betonowa, czy płyty betonowe, aczkolwiek no wiadomo, że profesjonalnie ten przystanek powinien być wykonany z porządnej platformy przystankowej, ale na pewno to pierwsze rozwiązanie na jakiś czas byłoby potrzebne. Przedostatnie moje pytanie dotyczy z kolei przystanku autobusowego przy ulicy Flandzkiej. Konkretnie jest to przystanek osiedle Lecha 1. Niedawno zostało dane do użytku osiedle przy Flandzkiej 20. Nie wiem, czy deweloper miał obowiązek, czy też nie miał, poprowadzić chodnik do tamtejszego przystanku autobusowego. On się w pewnym momencie urywa i mieszkańcy idą właściwie poboczem. I tutaj też zgłaszam ten fakt i prośbę o informację, kiedy ten temat może być naprawiony, uzupełniony, ten chodnik w tym odcinku. No i także przydałaby się wiata przystankowa, której tam w ogóle nie ma, która by chroniła mieszkańców przed wiatrem, przed deszczem. I ostatnie zapytanie dotyczy prac nad planem miejscowym dla osiedla Orobiałego. Prośba o informację, kiedy oczywiście ten plan mógł być gotowy i przysłany jako projekt orientacyjnie do Biura Rady Miasta Poznania, ale także jakie są plany dla miejskiej działki, która, na której pierwotnie było przewidziane budownictwo komunalne, jakie są dalsze tutaj propozycje miasta po tych konsultacjach, które miały miejsce z mieszkańcami, też opinii negatywnej w tym zakresie Rady Osiedla, tamtejszej Rady Osiedla. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan przewodniczący Michał, przepraszam, pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Kilka pytań. Pierwsza dotyczy, miasto wycofało się z finansowania szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, tak trochę cichaczem. I mam pytanie, czy to w związku z jakimiś oszczędnościami finansowymi, czy po prostu ten program już merytorycznie się wyczerpał i został zakończony. Pytanie drugie dotyczące mobilnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Bardzo ciekawa inicjatywa, super zrobione. Natomiast mam pewne wątpliwości co do nazwy tego muzeum, które jest łudząco podobne do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które mamy na starym rynku. Nie byłoby w tym nic złego, tylko fundacja prowadząca to mobilne centrum, mobilne muzeum zbiera również pieniądze. Więc w związku z czym tu może być pewne ludzie chcący wesprzeć to muzeum mogą mieć pewne uzasadnione podejrzenie, że jest to Muzeum Powstania Wielkopolskiego stacjonarne. I teraz pytanie, czy miasto ma jakieś możliwości wpływania na to, jak takie instytucje się nazywają, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na przykład w Warszawie mógł zrobić mobilne Muzeum Powstania Warszawskiego i zbierać pieniądze na to muzeum, no to byłoby to coś dziwnego. Natomiast oczywiście to mobilne muzeum jest fajnie zrobione, bardzo ciekawa ekspozycja, natomiast tutaj pewnie trzeba by dopracować jakieś szczegóły. Trzecie pytanie dotyczące Centrum Zarządzania Kryzysowego i SMS-ów, które to centrum wysyła w razie jakiegoś zagrożenia przy rejestracji. SMS-y, które otrzymują osoby rejestrujące się, posiadają liczne błędy ortograficzne. Na przykład osiedle Święty Łazarz jest napisane przez szy na końcu. Mamy również osiedle Strzepankowo w Poznaniu. Podejrzewam, że gdyby przejrzeć wszystkie te, to byłoby tych błędów dużo więcej, także prosiłbym o sprawdzenie i zweryfikowanie tego. Kolejne pytanie dotyczy, niedawno zauważyłem, że tramwaj nocny N21 zmienił swoją nazwę na tramwaj 201. Nie, no, zdziwiłem się po prostu, dlatego pytanie, po co taka zmiana, czy jakie są przesłanki ku temu, żeby tramwaj, który tyle lat jeździł jako N21, zmienić nagle na 201. Kolejne pytanie dotyczy sponsorowania prognozy pogody w Telewizji Polskiej, oddział Poznań, przed teleskopem i po teleskopie, zdaje się, jest prognoza pogody i miasto Know-how Poznań jest sponsorem tej prognozy pogody. Pytanie, ile to kosztuje? Czy biuro promocji za to płaci i w ogóle jaki jest sens sponsorowania pogody dla Wielkopolski przez miasto Poznań. Kolejne pytanie, już przedostatnie, dotyczące stacji rowerów miejskich i tej poprawki, która ma zwiększyć liczbę tych stacji w 2014 roku. Pytanie, kto to będzie, kto tą poprawkę będzie realizował, czy to ZTM, ZDM, czy jakaś inna jednostka. I ostatnie pytanie, takie natury ogólnej, co z planem budowy pola golfowego w Poznaniu? Czy to jest w najbliższym czasie przewidywane jakieś postępy prac, czy ten temat odpuszczamy? Tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Dwie kartki pytań już dałem i oczekuję odpowiedzi na piśmie. Natomiast jedno takie mam pytanie. No bo dlaczego miasto nie może pomóc mieszkańcom socjalu, których tam ładujemy, wiedząc, że utrzymują się tylko z zasiłków i nawet na co mogą, to płacą, ale ostatnio mam taki przykład, że człowiek za wszystko płacił, no nie dał rady płacić za wodę. Przed świętami mu tą wodę zamknęli na nadolniku, nawet i napisał akwanet, że najbliższe źródło poboru wody dla nadolnika jest na Dolnej Wildzie. Ja rozumiem, tak? No nie płacił, zamknęli. Ale przepraszam bardzo, jeśli robi to właściciel prywatnej kamienicy, mówimy, że to jest łobuz, szuja i należy go zamknąć do więzienia. Robi to spółka, w której miasto ma udziały. Miasto, które powinno się tymi lokatorami opiekować, nie opiekuje się. Ja poprosiłem, żeby dawano temu panu, tej całej rodzinie, której zamknięto, podobno są cztery rodziny, które nie mają wody na nadolniku, mają odciętą. Prosiłem, żeby mu dawać z kranu i się zobowiązałem, że jak trzeba, to zapłacę za tą wodę, no ale żeby chociaż na święta miał, no ale już teraz wiem, że od lutego w ogóle będzie miał zakaz pobierania wody również z tego kranu wspólnego, bo inni się burzą i słusznie, no ale no mamy różne specjalistyczne wydziały, które zajmują się wszelakiego rodzaju pomocą, no ale działamy jak czyściciele kamienic, bo zamykamy wodę i teraz siedźcie sobie te rodziny bez wody. Mało tego, mogę powiedzieć, że mam satysfakcję, bo mówiłem, że tak się skończy nieustanne podnoszenie cen wody. Ale szanowni państwo, tam była już robiona deratyzacja, bo były różne robactwo się zalękło.
Czy i w związku to rozumiem, z tym cały czas pytanie jest jedno,
kończę. Jak miasto w końcu takim ludziom pomoże?
Teraz pozwoliłam sama siebie zapisać do głosu. Mam cztery krótkie pytania. Pierwsze pytanie, i wszystkie oczywiście na piśmie. Pierwsze pytanie, jak przebiega monitorowanie i jakie są konkluzje z wprowadzonej pilotażowo strefy Tempo 30? Ja proszę o bardzo krótką odpowiedź. Jeżdżę po tym Śródmieściu i odnoszę wrażenie, że kierowcy specjalnie tą strefą Tempo 30 się nie przyjmują, ale też jakby może należało zadać to pytanie tutaj naszej miejskiej policji, kiedy dzisiaj była z nami. Też jakby nie widzę specjalnie jakichś obserwacji tego, jak się kierowcy zachowują i czy to się sprawdza, czy nie, ale może tu się mylę. Bardzo krótką proszę odpowiedź. Następne pytanie dotyczy takiej sprawy zgłoszonej przez właścicielkę psa, ale pan przewodniczący Grześ mi znowu przeszkadza. Właścicielkę psa, która zgłosiła taki problem, jakie widzimy tutaj rozwiązanie, mianowicie właściciele psów, którzy płacą podatki i sprzątają po tych swoich psach, w sytuacji, w której ten pies choruje, mogą skorzystać z weterynarza miejskiego, ale zatrudnionego w schronisku, ale to jest obwarowane tylko bardzo wąskim zakresem tych usług i na przykład jeżeli pies wymaga operacji, jakiegoś zabiegu chirurgicznego, muszą za to płacić i wykonywać to prywatnie i tych, których na to nie stać, nie ma tutaj żadnej propozycji. Dla osób, którzy płacili regularnie ten podatek, nie stać ich na leczenie psa. Czy tutaj miasto nie widziałoby jakiegoś rozwiązania? Trzecie pytanie dotyczy
problemu zgłoszonego przez mieszkankę ulicy Wrocławskiej 3, mieszkanie 6. To jest kamienica, która jest wspólnotą, tam przeważa ZKZL, czy mieszkanie reprezentowane przez miasto w tej wspólnocie. W każdym razie ta pani, która się tam wprowadziła niedawno, chciała zamontować antenę satelitarną na dachu, czy jakąś inną formę możliwości korzystania z sieci internetowej, telewizji kablowej. Ich administracja odpowiedziała, że to jest niemożliwe z uwagi na to, że nie zgadza się na to konserwator zabytków. Konserwator zabytków rzeczywiście nie wyraża zgody na to zamierzenie, ponieważ elewacja poddana została przed kilku laty pracom konserwatorskim i niezbędne jest zachowanie jej estetycznego wyglądu. I to wszystko byłaby racja, gdyby nie to, że na tym dachu znajduje się szereg anten innych lokatorów. I one tam są. Natomiast zespół zarządców nieruchomości odpowiedział, że nie przewiduje montażu instalacji sieci internetowej i telewizji kablowej w tym budynku z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców posesji. I teraz ta pani pyta, co ona ma w tej sytuacji zrobić. I czwarte pytanie, ostatnie, dotyczy zabytkowej kamienicy, w zasadzie zabytkowej willi, bardzo zabytkowej, bardzo pięknej willi położonej przy ulicy Wieniawskiego, poniżej budynku PAN-u. Z tej willi wyprowadzono lokatorów, należy ona w całości do miasta, wyprowadzono lokatorów kilka lat temu. Tam pewnie Państwo pamiętacie, że tam ci lokatorzy się wzbraniali przed tym. W końcu dano im mieszkanie zastępcze i od tego czasu ten budynek stoi pusty. Pytanie, jakie są plany co do tego budynku? To były wszystkie moje pytania. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Kilka krótkich pytań. Poproszę o odpowiedzi na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Skarżyńskiego. To jest ulica na Woli, boczna od ulicy Szybowcowej. W tej chwili ma status drogi wewnętrznej. O część działek, które składają się na tę ulicę, toczy się postępowanie zwrotowe w stosunku do miasta Poznania. Jednocześnie jest to jedyny dojazd do posesji, która się tam znajduje. Mieszkańcy tej posesji złożyli do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o przemianowanie tej ulicy z drogi wewnętrznej na drogę publiczną, co może być może pomóc miastu na kolejnych etapach postępowania zwrotowego. I pytanie, na jakim etapie znajduje się rozpatrywanie tego wniosku w Zarządzie Dróg Miejskich? Czy jest szansa na zmianę statusu tej ulicy? Drugie pytanie. Trudno mi nawet powiedzieć, czy bardziej to jest zakres działania Biura Rady Miasta, czy Wydziału Organizacyjnego. Mianowicie chodzi o teksty jednolite uchwał Rady Miasta. Zwrócili się do mnie ostatnio mieszkańcy, dla których lektura niektórych ważnych uchwał Rady Miasta bezpośrednio jakby dotyczących mieszkańców, chociażby uchwała o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, o stosowaniu bonifikat, one kilka razy się zmieniały i często tekst po tych zmianach no jest trudny do odtworzenia dla tak zwanego zwykłego mieszkańca. Być może tutaj pytanie, czy w tych najważniejszych uchwałach, do których często sięgają sami mieszkańcy, nie warto byłoby tych tekstów jednolitych uchwał Rady Miasta jakby częściej przygotowywać i publikować. Trzecie pytanie dotyczy budowy kolektora junikowskiego. Ważny element systemu kanalizacyjnego, który mógłby uruchomić częściowo także tereny mieszkaniowe w okolicy osiedla Rudnicze. Pytanie, czy miasto będzie wnioskowało o to, żeby Akwanet w jakiś sposób w swoich planach ten kolektor na tym odcinku właśnie osiedla Rudnicze w jakiś sposób wybudował, przebudował tak, żeby móc podłączyć te nowe tereny mieszkaniowe potencjalne do tego właśnie kolektora. Dalej trzy pytania, które wyniknęły przy okazji konsultacji planu miejscowego dla Parku Kasprowicza i przy okazji spotkania z Radą Osiedla Łazarz. Pierwsze pytanie dotyczy hali betonowej w Parku Wilsona. dysponujemy adresowanym do przewodniczącego Komisji Rewitalizacji pismem z lipca 2013 roku, gdzie status tego budynku i tego gruntu, który był oddany w użytkowanie wieczyste Akademii Wychowania Fizycznego, jest dosyć tutaj precyzyjnie określony i pytanie, czy od tego czasu miasto podjęło pewne działania, na przykład w kwestii ewentualnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w przypadku innego korzystania z tego gruntu niż to, na który zostało to użytkowanie przekazane Akademii. Czy jakieś, powiedzmy, tutaj w ciągu ostatniego pół roku miasto podjęło działania czy rozmowy z właścicielami, w jaki sposób ta sprawa się toczy? Druga kwestia, też łazarska. Pytanie, czy w systemie informacji miejskiej dałoby się w jakiś sposób kompleksowo uwzględnić upamiętnienie, oznaczenie miejsc związanych z powszechną wystawą krajową w 29 roku, który większość się znajduje właśnie w okolicy Łazarza, też w okolicy Parku Kasprowicza. Niektóre relikty czy budynki wciąż stojące, wybudowane na tę wystawę, warto być może byłoby jakoś specjalnie oznaczyć, wyeksponować. Ostatnie pytanie łazarskie dotyczy ogródków działkowych w kwartale ulic Potockiej, Dmowskiego, Kolejowa, Hetmańska. Tam były pewne postępowania zwrotowe. Jest procedowana zmiana studium, ale właśnie głównie chodzi tutaj o analizę stanu własnościowego i postępowań administracyjnych na tym terenie. Czy oprócz już odzyskanych przez właścicieli fragmentów tych ogrodów, jakie to są fragmenty, czy są tam postępowane dalsze, czy są tam prowadzone dalsze postępowania zwrotowe i czy są tam także prowadzone jakiekolwiek postępowania o wydanie warunków zabudowy. I już zupełnie ostatnie pytanie związane częściowo z dzisiejszymi obradami, mianowicie czy w związku ze zmianą terminu wejścia w życie nowego systemu taryfowego Zarząd Transportu Miejskiego przewiduje ewentualne wydłużenie terminu wymiany komkarty na PEKĘ. Jak przebiega w tej chwili ten proces? Czy jest szansa, że uda się go sprawnie do końca marca zakończyć? A jeżeli by się okazało, że jeszcze duża część kart jest niewymieniona, czy faktycznie w związku z tym przesunięciem o 2 miesiące wejścia nowego systemu w życie, czy istnieje możliwość ewentualnego wtedy przedłużenia tego terminu wymiany karty? Bo o to się często mieszkańcy także pytają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy w kwestii formalnej pan radny Jan Chudowiecki? Tak, zostało nam 5 osób. Czy tam ktoś stoi na korytarzu? Czy... Tak, no, sprawdzamy listę obecności. Proszę o listę obecności i o powrót na salę tych, którzy ewentualnie są poza salą. Tak, no ale tak jest. Tak, zatem proszę o tych obecnych, radnych, którzy są obecni, o wciśnięcie odpowiedniego guzika. Obecność, wcisnąć guzik obecność, niebieski. Niebieski guzik. Tak, czy wszyscy państwo radni oddali głos? Pan przewodniczący tu bardzo się stara, ale i dusi. Pan przewodniczący oddał głos, tak? Także możemy prosić o wynik tego sprawdzenia. Jest 17 radnych obecnych, kworum nie ma. Pan przewodniczący mówi, że to nie szkodzi. Więc ja teraz nie wiem, co mam zrobić. W takim razie kontynuujemy na odpowiedzialność pana przewodniczącego. Przepraszam bardzo, czy jeżeli pan radny Chudowiecki się zgłasza, to proszę się zgłosić. Ja bym proponowała jednak, żeby ci państwo radni, którzy chcą zadać pytanie, żeby zadali to pytanie. Rozumiem, że wszystkie odpowiedzi mają być na piśmie.
bo trudno oczekiwać racjonalnej odpowiedzi w takim trybie i o tej godzinie i przetrzymywać tu jeszcze dłużej urzędników. Także proponuję, żeby wszyscy otrzymali odpowiedź na piśmie, bądź na następnej sesji, jeżeli się na to zgadzają. A proponuję, żeby dzisiaj zadać te pytania. I pan przewodniczący, pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę z kolejności.
Dziękuję bardzo. Z niewielkiej kwoty otrzymanej z budżetu państwa na cele przedszkolne miasto przeznaczyło na dofinansowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach kwotę 17 zł i 50 groszy miesięcznie na dziecko. Mam pytanie.
Ja bardzo proszę pana radnego, żeby nie krzyczał, wyjdźcie tam się pokłócić na tym korytarzu. Bardzo proszę.
Mam pytanie, czy ta kwota 17 zł i 50 groszy na miesiąc na dziecko w przedszkolu obejmuje też dzieci w przedszkolach nieprowadzonych przez miasto Poznań? Zarówno tych, które stosują miejskie warunki rekrutacji, ulg, opłat, jak i te, których tych miejskich warunków rekrutacji i opłat nie stosują. Ja zadałem podobne pytanie na ostatniej Komisji Oświaty. Otrzymałem ustną odpowiedź od dyrektora Wydziału Oświaty, sprzeczną z informacjami, które mam od rodziców dzieci w przedszkolach. W związku z tym proszę o pisemną odpowiedź pana prezydenta na to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, panie prezydencie, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie analogiczne do pytania, co mój sąsiad zadał dotyczące ulicy Rudnicze, osiedla Rudnicze. W wykazie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jest ponad 20 działek, które mają być wybudowane przy ulicy Darniowej w Zielińcu. W związku z tym moje pytanie, czy przewiduje się tam budowę kanalizacji? Jest inna infrastruktura, nie ma kanalizacji. Drugie pytanie dotyczy również tych części miasta, które ogrzewane są przy pomocy piecy węglowych. Zawsze z nastaniem chłodów nasila się zjawisko palenia plastików, co powoduje, no nie muszę tu tłumaczyć, jakie negatywne skutki dla zdrowia i życia nawet mieszkańców. Moje pytanie brzmi, czy są jakieś mechanizmy prawne, które pozwoliłyby temu procederowi zapobiec?
Halo?
Bo same apele, same odezwy do odpowiedzialności nie odnoszą skutku, a interwencje zwykle się zakończają tym, że to się odbywa w domu, do domu nie można wejść, a kto pali tym właśnie plastikiem, nie jest możliwy do zlokalizowania i nie ma możliwości mu udowodnienia. W związku z tym pytanie, czy są jakieś mechanizmy, które ten proceder potrafią zakończyć i czy my jako miasto coś w tym kierunku oprócz uświadamiania, oprócz sprawozdań, oprócz apeli możemy zrobić i robimy.
Dziękuję bardzo i rozumiem, że panowie radni jeszcze z kolejnymi pytaniami. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Trzy zapytania. Oczywiście poproszę odpowiedź na piśmie. Pierwsze dotyczy kuriozalnego moim zdaniem zaopiniowania podziału i zatwierdzenia podziału działek numer 234/1 oraz 234/2 w arkuszu 12 w obrębie Krzyżowniki. Zapytuję, jak doszło do takiego podziału. Kształt działki numer 234/2. Tutaj bym był przygotowany na wyświetlenie zdjęcia, teraz ze względu na upływ czasu nie będę tego robił. Po prostu przypomina krzesło na wysokich, wykrzywionych nogach, które opierają się na ulicy Słupskiej. Zapytuję, czy tak w praktyce ma wyglądać dochowanie ustawowego wymogu zapewnienia wydzielanej działce dostępu do drogi publicznej. Sprawa ta nasuwa nie tylko mi, ale także radnym osiedla Krzyżowniki Smochowice nieuchronne przypuszczenie, że właściciel tych nieruchomości, bo obie te działki według mojej wiedzy mają tego samego właściciela, zawnioskował o podział i uzyskał ten podział, po to, ażeby później wystąpić o warunki zabudowy dla działki, nazwijmy to wewnętrznej, w sytuacji, gdy będzie graniczył tylko z jedną działką, tą swoją, która jest właścicielem, a nie będzie graniczył z działkami sąsiednimi. No tutaj kontekst jest taki, że nie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli miasto poprzez swoją władzę przy opiniowaniu projektu podziału dopuściło do tego, że w tej chwili ten właściciel może wystąpić o warunki zabudowy i zupełnie się nie przejmować protestami ze strony sąsiadów, a są moim zdaniem one nieuchronne. Drugie zapytanie. Dotyczy ono wydłużenia okresu zajęcia pasa drogowego ulicy Santockiej w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Od 18 grudnia nastąpiło zamknięcie dla ruchu tejże ulicy Santockiej na odcinku pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a Darłowską. Zgodnie z założeniami pierwotnymi ruch miał być przywrócony 4 stycznia, ale termin ten nie został dochowany i został wydłużony najpierw przez wykonawcę najpierw na 11, a później na 17 stycznia. No to zamknięcie ulicy dla ruchu stanowiło bardzo dużą uciążliwość dla kilku tysięcy mieszkańców osiedla Krzyżowniki Smuchowice, jak również dla wszystkich, którzy załatwiali jakiekolwiek sprawy na naszym osiedlu. Na czas inwestycji zmienione zostały trasy, częściowo trasy dwóch linii autobusowych 86 i 239. I moje zapytanie, czy z tytułu wydłużenia tych robót Zarząd Dróg Miejskich pobrał dodatkowe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i ile wyniosła ta kwota? Jakie były przyczyny tego wydłużenia terminu? Trzecie zapytanie dotyczy takiej kwestii przy ulicy Szpitalnej na wprost przejścia dla pieszych równoległego do ulicy Dąbrowskiego. Jest to bardzo ludnie uczęszczane przejście, bo to jest szlak komunikacyjny pomiędzy pętlą autobusową, a tramwajową. Znajduje się tablica systemu informacji miejskiej z planem miasta i z godziną i datą. Od kilku miesięcy obserwuję, data jest wczorajsza, czyli dzisiaj pokazuje, że jest 27 stycznia, natomiast zegar też się spóźnia. Zapytuję, kiedy zostanie podjęta jakaś interwencja, żeby pracowało to urządzenie tak, jak pracować powinno. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Tylko króciutko do tego mojego pytania o HPV. Chciałbym się dowiedzieć jeszcze, jaki był roczny koszt funkcjonowania tego programu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Też chciałem uzupełnić moje pytanie. To był taki rozgwar w tym momencie, że rzeczywiście było nieprecyzyjnie sformułowane. Chodzi mi o wszystkie przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż miasto Poznań, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. I jeżeli te inne przedszkola nieprowadzone przez miasto Poznań otrzymały tą dotację na zajęcia dodatkowe, to moje pytanie obejmuje też tą informację, w jakiej kwocie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz skończyliśmy punkt interpelacji i zapytania. Przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania, ponieważ nic z radnych nie zgłosił, że chce dzisiaj otrzymać tą odpowiedź, więc wszyscy Państwo radni otrzymacie odpowiedzi na piśmie i przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa w wolnych głosach i wnioskach chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykamy ten punkt i przechodzimy do ostatniego punktu, zamknięcie dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu, dobranoc.
Także Kasia, rozumiesz, ten punkt jest jednoznaczny.
Tak, ten punkt jest jednoznaczny. Natomiast kiedyś...